Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, wszystkich słuchaczy i zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy Państwu tego wieczoru zaproponować: ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy. Gościem Radia Maria jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu. Witam serdecznie. Szczęść Boże, pani
szczęść poseł. Boże, szczęść Boże.
Pani profesor, myślimy zawsze o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czy ta konstytucja jest zachowywana, jeżeli chodzi o państwo, a przede wszystkim o jego obywateli, o nas Polaków? Też myślimy o tym, czy w dostateczny sposób nasze władze bronią interesu państwa, nie tylko jeżeli chodzi o wyprzedaż, ale też i broniąc praw nas, obywateli, bronią żywotnych, tak, interesów państwa. Ostatnio nawet pojawiają się raporty o łamaniu konstytucji przez obecną władzę, czy też wiele grup jest oburzonych chociażby tą propozycją noweli, za którą już Sejm, Senat zagłosowały. Sejm, Senat przegłosowały prezydencki projekt zmian w ustawie o zgromadzeniach, ale to też nie wszystko, jeżeli chodzi o te zagrożenia, jeżeli chodzi o suwerenność naszego prawa, czy o jego obronę.
No, może powtórzymy tutaj jakby taką pewną konstatację z pierwszej części, że właściwie Polacy, czy my właśnie wszyscy kojarzymy prawa i wolności, jakby zacieśniamy te prawa i wolności tylko do z tych spraw, z którymi się jakby spotykamy na bieżąco, albo które są nagłośniane, to znaczy z odmową udzielenia koncesji telewizji Trwam, czyli naruszeniem naszej wolności do mediów, wolności wyznania, wolności do, czy prawa do informacji, albo z ustawą o zgromadzeniach, która bezpośrednio dotyka naszego prawa do demonstrowania swoich przekonań i poglądów, ale naruszenia konstytucji w zakresie konstytucyjnych praw i wolności są znacznie szersze. One dotyczą również naszych uprawnień i praw politycznych, naszych możliwości prezentowania swoich poglądów politycznych, naszych praw do Polski. Artykuł 1 Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Natomiast mamy do czynienia tutaj z działaniami, które tę Polskę rozczłonkowują, które pozbawiają suwerenności. I na naszych oczach w przyspieszonym tempie ta Polska znika. Mamy zresztą tutaj wiele ustaw, które również godzą w rodzinę, które ograniczają prawa nasze jako właśnie rodziców, jako małżonków, różnego rodzaju projekty zgłaszane i przez układ władzy, albo przez popierane przez układ władzy środowiska SLD, czy ruch tego pana, na przykład ustawy o związkach partnerskich, uzgadnianiu płci, o świadomym rodzicielstwie, o rzeczniku do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i tym podobne, godzą w rodzinę, podstawowe, fundamentalne prawo człowieka i prawo dziecka do posiadania rodziców obojga. Mamy ograniczenia dotyczące tak zwanej mowy nienawiści, czyli ogranicza się nasze prawo do wypowiedzi i krytyki. Mamy tutaj ustawy oświatowe, które ograniczają naszą również prawo, naszą wolności religijnej, ale również ograniczają prawo rodziców do wychowania dzieci w religii, którą by chcieli. Ograniczane są nasze prawa ludzi starych, bo zmuszanie ludzi na przykład do oszczędzania w OFE, które są sposobem na wyciąganie pieniędzy, a w odpowiedzi czy jakby na starość nie otrzymamy tych środków należnych, a będziemy po prostu żyli w nędzy, albo na zmuszanie ludzi do pracy wbrew około 80% osób, które były pytane, chciałoby referendum i nie chciałoby, chciałoby się wypowiedzieć, że nie chce pracować. Głosy tych ludzi nie są słuchane. Co więcej, obecny układ władzy odmówił nawet zorganizowania referendum, mimo że mieli właśnie wyniki badań ankietowych, że ludzie nie chcą. Więc można powiedzieć, że nasze i prawa prywatne, i prawa publiczne, również nasze poczucie patriotyzmu.
Tylko nieraz czujemy, jak gdyby rząd wiedział lepiej, tak? Co dla nas jest
dobre. Rząd wie lepiej i po prostu niektórzy publicyści mówią, że mamy taką miękką dyktaturę, prawda? Idziemy w taki miękki totalitaryzm, państwo wie lepiej, władza została zdemoralizowana wynikami wyborów poprzednich, zdemoralizowana w ten sposób, że wprowadziła, to znaczy inaczej, no wykorzystała niewiedzę, no obiecywała, nie wypełniła tych obietnic, nigdy przed wyborami nikt nie mówił, że mają być, będą musieli ludzie natychmiast po tym dowiedzieć, znaczy dowiedzieli się, że będą do 67 roku życia musieli pracować, a kobiety rolniczki, to ciągle będę powtarzała, o 12 lat dłużej. Ciężka praca na roli 12 lat dłużej. Więc w wielu obszarach pozbawia się ludzi ulg, zwolnień podatkowych. Czyli właściwie ta władza natychmiast po uzyskaniu mandatu, mówiąc, że właśnie zrobią bardzo dobrze, że teraz tu będzie jakby przedłużenie Zielonej Wyspy, dowiadujemy się, że kryzys był bardzo duży, będą wszystkie prawa nasze z różnych powodów ograniczane. A teraz już pan prezydent, który jest jednym z ogniw tego układu władzy, odbiera nam prawo do, wbrew wszystkim środowiskom, które się wypowiadały. Jest to forsowane i Senat, który, no właściwie jest pytanie, kogo tam reprezentują ci senatorzy i posłowie. I Senat też jest za zaklepani, żeby ograniczyć. W tej projekcie ustawy o zgromadzeniach nie było jednego przepisu, który poszerzałby zakres naszej wolności. Wszystkie, dosłownie wszystkie ograniczały. I to idzie pod hasłem właśnie ochrony wolności zgromadzeń. Więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jak wielu obszarach, a nawet wprowadzenie GMO różnymi furtkami, które oczywiście będzie negatywnie skutkować i dla rolników, i dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia, no jest ograniczeniem. Co więcej, jeśli można, jeśli ojciec pozwoli, to przepisy konstytucyjne, też jesteśmy w takim złudnym przekonaniu, że konstytucja nam gwarantuje, i tak niektórzy mówią, i tak się uczy na zajęciach z prawa konstytucyjnego, że konstytucja gwarantuje nam pewne wolności. Więc też trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że konstytucja nam nic nie gwarantuje. Konstytucja po prostu wylicza, że służy nam tego, że każdy może zrobić to, każdy może z wolności słowa i tak dalej, ale przy każdym z tych przepisów jest i również w tej formule ogólnej stwierdzenie, ograniczenia można wprowadzić w drodze ustawy ze względu na, tu się podaje okoliczności, a dolną granicą jest istota prawa lub wolności. Czyli nic nam konstytucja nie gwarantuje, bo przekazuje to do parlamentu. W parlamencie ustawa, czyli ustawa zwykła, bo tutaj nie ma wymogu, że musi być ustawa konstytucyjna. Czyli zwykłą ustawą, czyli zwykłą większością głosów na sali można ograniczyć to prawo. I tak właśnie mamy na przykład przykład piękny ostatni, ustawa o zgromadzeniach, prawda? Więc ogranicza się to prawo, zatwierdzi, Senat zatwierdza, no i możemy potem się skarżyć do Trybunału, który jeśli przewagę będą miały środowiska, a teraz mają oczywiście, które są jakby kandydatami tej władzy, to też Trybunał to zatwierdzi i żaden sąd tam nie orzeknie, że ta ustawa ogranicza nasze prawa, a ogranicza. A zakres naszej wolności jest już bardzo wąski.
Pani profesor, pewnych poprawek pani jako parlamentarzysta, są komisje, które pracują, które przygotowują, tak, zanim wszystko wejdzie na wokandę, czy jest po pierwszym czytaniu, my jako parlamentarzyści pracujemy nad czymś, zgłaszamy. I tutaj rola opozycji, jaka ona wtedy jest, bo to jest tak jakby ten też głos społeczny, tak? Opozycja w Sejmie to też jest taki głos społeczny. Tutaj społeczeństwo nie było brane pod uwagę. 160 organizacji pozarządowych zgłaszało, że no nie podoba się ten zapis, to co chce wprowadzić prezydent, co uchwala Sejm, Senat. A co parlamentarzyści z opozycji mogą zrobić?
No niestety parlamentarzyści mogą pokrzyczeć sobie w komisjach. Możemy oczywiście zapraszać przedstawicieli różnych środowisk społecznych, którzy użalają się i miażdżące oceny krytyczne, pokazujące, że jest to naruszenie. Co więcej, również organizacje międzynarodowe jakieś pokazują również, że jest to ograniczenie praw, ale władza jest impregnowana na wszelkie zarzuty. Jak chce coś przeprowadzić, to przeprowadzi. Natomiast opozycja, to o czym mówiłam w pierwszej części, traktowana jest jak posłowie, znaczy my parlamentarzyści na przykład Prawa i Sprawiedliwości, ale w opozycji można powiedzieć uogólnić to, jako posłowie drugiej kategorii, a tym samym nasi wyborcy traktowani są jako wyborcy drugiej kategorii, czyli Polacy podzieleni zostali na Polaków tych lepszych, którzy popierają platformę, w cudzysłowie lepszych, prawda? Dlatego, że ich postulaty są spełniane, a właśnie nawet nie są spełniane, bo wbrew nim rządzi wybrana przez nich władza. Właśnie na przykład ustawa emerytalna czy inne ustawy, które pozbawiają rodziców prawa do kierowania wychowaniem dzieci, czy wychowania, czy nauczania na przykład dobrej historii. Więc my jest, Sejm został podzielony faktycznie, bo to nie wynika z prawa. Wszyscy posłowie są równi. Jesteśmy drugiej kategorii dlatego, że nasze głosy nie są w ogóle brane pod uwagę. Żadne nasze najbardziej oczywiste poprawki, gdybyśmy powiedzieli, że 2 plus 2 jest 4, a Platforma napisałaby, że 5, oni przegłosują, że jest 5. Oni wszystko przegłosowują. Także my możemy wyjść na trybunę, powiedzieć coś, natomiast w komisjach jest nam uniemożliwiane wyrażenie czy żądanie na przykład Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Pani przewodnicząca, wiceprzewodnicząca z nas reprezentująca zgłasza, żeby inne stanowiska, druzgocące nasze stanowiska opiniujące akty unijne i prosimy, żeby przedstawić, że one naruszają suwerenność Polski, są szkodliwe dla Polski. Pani przewodnicząca z Platformy zawsze odmawia, mówi, że nie ma zwyczaju i każe przyjąć, jako komisja przyjęła. I nie ma żadnego śladu, że opozycja zgłaszała jakieś zastrzeżenia i to idzie w świat, a idzie w świat potem do posłów, którzy przyjmują to stanowisko, to jest w imieniu Sejmu. Więc muszę powiedzieć, że mało możemy sobie oczywiście powiedzieć, ale nasz głos dalej poza Sejmem nie jest słyszany, chyba że ktoś sobie zada trud i będzie studiował stenogramy. No i tutaj nie mamy, no niestety nie mamy i dlatego czasem takie są no trochę krzywdzące naszych wyborców głosy, a również prasy, która lubi podjudzać i skłócać wyborców i napuszczać na posłów. Właśnie mówiąc, weźcie się posłowie do roboty albo byście to zrobili. Nie ma możliwości. Po prostu decyzje arytmetycznie podejmuje w układ władzy, czyli Platforma i zawsze popierający w najgorszych nawet rozstrzygnięciach nawet dla rolników, zawsze w każdej sprawie PSL. I oczywiście zawsze po ich stronie jest SLD i ruch tego pana. Więc to jest lekko krzywdzące. My nie mamy takiej możliwości, a jednocześnie nie ma w Sejmie kultury politycznej i takiej właśnie demokratycznej, bym powiedziała, ogłady, która uszanowałaby mniejszość. Już samo to jest pewną rodzaju taką dyskomfortem, że my nie podejmujemy decyzji, bo nie mamy przewagi, ale przynajmniej powinno się pozwolić posłom opozycji wypowiedzieć swój głos, ale w komisjach też jesteśmy, bo na przykład w Komisji Unii Europejskiej pani przewodnicząca apodyktycznie, autorytarnie mówi, że mamy czas 3 minuty, czy tam 3 ileś tam minut na wypowiedź i więcej nam nie pozwala mówić. A natomiast przedstawiciele rządu, którzy przyjdą interpretować i opowiadać, odczytywać, bo oni są strasznie nudni, mówią bez końca i oni mówią, zresztą to samo jest na sali sejmowej, mówią bez końca, bez końca, bez końca. Gdy wejdzie poseł, a zwłaszcza poseł opozycji, który ma cokolwiek do powiedzenia, odbierany jest głos szybko, minuta, minuta. Tamci wchodzą, ale tamci najczęściej w ogóle nie zgłaszają specjalnie zastrzeżeń. Im się wszystko podoba, oni w komisjach sobie to doszlifują, a decyzja polityczna przychodzi zupełnie skądinąd i oni są maszynką do głosowania.
Jak wygląda to procedowanie prawa, można powiedzieć, na przyszłość, kiedy możemy mieć obawy, tak? Często ja wspominałem też w programie o tych zamrażarkach, bo opozycja podnosi, że właściwe ustawy, które mają, powinny być jako priorytet przyjęte, tak? Bo mają odniesienie do życia społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, życia obywateli, one trafiają do zamrażarek, na ad calendas graecas. A tutaj promowane są też, chociażby ostatnio słyszeliśmy o tych związkach związkach partnerskich, jak gdyby ochoczo są przyjmowane, od razu znajdują jako odzwierciedlenie i głosowania, czytania, prace sejmowe.
No właśnie, tutaj jest oczywiście, no, nie, trzeba być, no, wiedzieć i realistycznie patrzeć na to. Tu pani marszałek, no, wykonuje swoją funkcję polityczną w partii i tak kieruje pracami Sejmu, żeby to było korzystne dla Platformy. To znaczy, przedstawia, jeśli sytuacja publiczna czy sytuacja polityczna w Polsce jest groźna albo jakoś może zmniejszyć poparcie dla Platformy, wówczas, żeby odciągnąć, czy jakiś na przykład właśnie, jak mamy rząd, ja tutaj ma teraz kłopoty PSL, czy jakieś inne kłopoty, których autorami są PO, to wówczas daje na posiedzenia Sejmu, kieruje takie ustawy, które budzą emocje, które odciągają, bo wiadomo, że jeśli mówimy o na przykład związkach partnerskich, albo mowie nienawiści, albo uznawaniu płci, co ludzie w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, co to za szaleństwo jest, no to wiadomo, że odciąga uwagę i to są jakby w sposób oczywisty emocje większe i to odciąga ludzi, bo tutaj właściwie prawie w jakiś sposób każdy człowiek może sobie jakiś, nie wiedząc nawet o co chodzi, ale zawsze czyta jak Super Ekspres albo Fakt, prawda? Bo tu zawsze pod kołdrę, jak się komuś zagląda, jest ciekawszy niż jak trzeba wysilić głowę i zająć się trochę sprawami publicznymi. No i wtedy podrzuca i tutaj ta ustawa o związkach partnerskich. Jedna była projekt złożony w lutym, drugi w maju i natychmiast jest już, proszę bardzo, procedowany. Natomiast projekty Prawa i Sprawiedliwości, które rzeczywiście przewidują pewne reformy, czy rozwiązania, czy gospodarcze, czy dotyczące nauczania w różnych obszarach. PiS właściwie tam złożył kilkadziesiąt projektów ustaw. Albo leżą i czekają w tej zamrażarce, dlatego że być może przyniosłyby opinii publicznej, pokazałyby Prawo i Sprawiedliwość w innym świetle. No, pokazałyby, że jednak składają te projekty ustaw, prawda? To nie jest tak, że nic nie robią. Albo nawet jeśli są już skierowane, wymuszone i skierowane są na posiedzenia, no to są przegłosowywane albo w pierwszym, albo drugim czytaniu, albo kompromitowane w różny sposób i są odrzucane. Więc my nie mamy, po prostu nie ma, jest zero kultury i szacunku dla demokracji. Wewnątrz Sejmu nie ma demokracji. Posłowie opozycji nie mają możliwości wypowiedzenia do końca swoich zdań. Większe możliwości ma władza wykonawcza, która i tak już ględzi u siebie na posiedzeniach rządu. Albo może właśnie oni mniej pracują, prawda? Bo widzimy, że tam jakoś te decyzje zapadają i właściwie takich sporów tam chyba większych, no nie wiadomo czy są, może są. Natomiast posłowie w swoim domu, można powiedzieć w domu, w Sejmie, w swoim domu, który mają pracować, mają ograniczany czas, w każdym razie w Komisji do Spraw Unii Europejskiej i ograniczany również czas na mównicy. Ja wiem, że gdyby dopuścić swobodę, to byśmy nie wychodzili, ale nie może być tak, że poseł ma przy bardzo ważnych ustawach, o których przecież pracujemy w różnych komisjach i może na posiedzeniu Sejmu wypowiedzieć. Ma minutę 60 sekund, żeby powiedzieć w sprawie ważnej dla państwa, a w sprawach unijnych to zupełnie jest wyjątkowa komisja unijna i właściwie w tej komisji my, decydując o sprawach jednych z najważniejszych dla państwa, pani Pomaska, młoda dziewczyna, nam wyznacza dosłownie parę minut. Pani Fotydze, która była ministrem spraw zagranicznych, wiceministrem zagranicznym, pan Krzysztof Szczerski, profesor, panu doktorowi Naimskiemu. To jest nieprawdopodobne. W najważniej i tylko my zabieramy głos. PSL jest, nie słyszałam, żeby kiedyś głos zabrał, a jeśli tak, tylko po to, żeby nam przygadać no i jakoś przyłączyć się do krytyki, którą tutaj Platforma stosuje i nie zabierają głosu. I muszę powiedzieć, że tutaj z ruchu Palikota są w naszej komisji akurat dwie czy trzy osoby, ale muszę powiedzieć, że właściwie merytorycznie zabierają głos i to nawet byłam zdumiona i od czasu do czasu zabierają głos, natomiast my jesteśmy ograniczani, strofowani i jest po prostu, tak nie może być. Nasze prawa jako posłów są również ograniczane.
A jak wygląda sprawa dostosowywania naszego prawa do prawa unijnego, tak? Czy też nie jest tak, że idziemy o krok dalej jeszcze w tym dostosowaniu prawa do tego obowiązującego kiedyś starej 15, a teraz w Unii Europejskiej?
Mi się wydaje, że tu nawet trudno mówić o dostosowaniu. Po prostu żywcem przyjmujemy. W tych komisjach widzimy rząd polski, przychodzą akty prawne, projekty unijne. Otrzymujemy stanowiska rządu i opinie sejmowego biura analiz. I niestety rząd polski w najbardziej w oczywistych sprawach, których powinien się sprzeciwić, powinien bronić interesu Polski, mówi, że właściwie nie ma większych zastrzeżeń, wszystko jest zgodne. Bardzo nieśmiało, albo niekiedy w ogóle nie protestują analitycy, młodzi prawnicy, ekonomiści z biura eksperty z Sejmu. Nikt nie broni poza komisjami, poza unijnymi, czyli przedstawicielami PiS-u w komisji unijnej. Bronimy interesów Polski. Więc tutaj przyjmuje się zupełnie w pewnej rozciągłości, akceptuje się i tutaj my jesteśmy nawet bardziej, nawet przepisy, które pozwalają na jakąś pewną swobodę, to mi się wydaje, że u nas nikt tego nie czyta. I zresztą widać, że nie czyta, no, bo czasami zgłaszamy zastrzeżenia, które są oczywiście szkodliwe dla Polski dopiero w czasie posiedzenia, kiedy przychodzi jeden z minister, czy jakiś jeszcze inny przedstawiciel rządu, dopiero od nas dowiaduje się, że jakaś wadliwość jest tutaj w danej ustawie. Ale nawet jak my wykryjemy, to tym bardziej uchwalają, żeby nie pokazać, że rząd będzie inaczej niż rząd postanowił, że mógł się w ogóle mylić i tak przegłosują, żebyśmy pokazywali nie wiem jakie błędy. Jestem naprawdę bardzo zdumiona i bardzo rozczarowana sposobem funkcjonowania Sejmu, tego Sejmu.
Pani profesor, no PiS nawet chce powołać zespół broniący demokracji i suwerenności. Tutaj pan profesor Krzysztof Szczerski, poseł też Prawa i Sprawiedliwości, chce powołać ciało, które nagłaśniałoby przypadki ignorowania przez rząd zasad współpracy z Sejmem przy prowadzeniu chociażby tej polityki unijnej. Wspomina, że na przykład powstawanie paktu fiskalnego, którego treść zmieniała się już nawet po jego oficjalnym podpisaniu na szczycie Unii Europejskiej.
I co, przepraszam?
Bo pan Szczerski jak gdyby taki egzemplifikuje, mhm. Tak, podaje przykład. Dlaczego chcemy takiego
zespołu tworzyć?
Tak, bo mówi, że przykładem jest to, że powstawanie paktu fiskalnego, tak, którego treść zmieniała się już nawet po jego oficjalnym podpisaniu na szczycie Unii.
Po prostu dlatego, że polski rząd w sposób drastyczny narusza konstytucję w sprawach unijnych. Podstawową zasadą jest, że akty prawne zawierane w trybie, no ten akurat traktaty w trybie konstytucyjnym, to znaczy przekazujące suwerenne kompetencje państwa polskiego, wymagają trybu artykułu 90. Natomiast rząd polski godzi się na wszystkie oczekiwania Unii Europejskiej, a oczekiwania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec, polegają na tym, żeby kraje podporządkować sobie, kraje członkowskie, żeby to zrobić. I pan premier, robiąc właściwie im bardziej opozycja, bo nawet może pokazuje tutaj swoje zastrzeżenia, no słucha się jednak nie tyle, nie uzgadnia tych wystąpień i nie uzgadnia interesu Polski wspólnie z opozycji, tutaj nie ma żadnego konsensusu, tylko wykonuje właściwie wszelkie oczekiwania, które wcześniej wyrazi Bruksela, pani Merkel, są realizowane. I tutaj właśnie poprzez kolejne te pakty, które wprowadzają różnego rodzaju tak zwane instrumenty finansowe, to brzmi okropnie, bo to nie wiadomo co to jest, a instrument finansowy to są kolejne sytuacje, czy kolejne instytucje, czy kolejne procedury, które umożliwiają, czy rozszerzają zakres kompetencji finansowej organów unijnych sprawy państwa pod pretekstem zwalczania kryzysu. I żeby ten kryzys zwalczyć, i to jednolicie, Unia czy urzędnicy oczekują przekazania na ich rzecz kolejnych kompetencji. Ponieważ ramy traktatów już nie starczają, bo nie przewidują takich możliwości, to przewiduje się kolejne tak zwane pakty finansowe, instrumenty finansowe i tak dalej, a w istocie za tym kryją się instrumenty, czy ścieżki, czy procedury przejmowania od państw członkowskich kolejnych elementów, czy możliwości wpływu na budżet państwa, wpływu na system bankowy i tak dalej. I pan Donald Tusk zgadza się na kolejne tego typu, na przekazywanie pod postacią tych różnych paktów fiskalnych, kolejnych kompetencji i kiedy opozycja żąda, że oczywiście to by nie przeszło w procedurze, gdyby trzeba było w takim samym trybie, jak zawierano traktat, czyli większością konstytucji, większością wskazaną w artykule 90. Więc od razu sugerują, że będzie taka ratyfikacja tych paktów będzie w trybie artykułu 89. 89 zezwala na ratyfikację w trybie zwykłej ustawy, czyli ponieważ Platforma ma większość i tym sposobem przekazanie kolejnych kompetencji odbywa się poza większością i odbywa się w trybie sprzecznym konstytucją, dlatego że zmiana traktatu zawartego w trybie właśnie tym specjalnym, wymagającym odpowiedniej większości konstytucyjnej, 2/3 głosów, musi się dokonać w tym samym trybie. To jest tak jak z konstytucją. Jak uchwalamy konstytucję, to chcąc ją zmienić, musimy w tym samym trybie, czyli większością konstytucyjną. Nie możemy zwykłą ustawą zmienić konstytucji. Choćby przecinka, choćby nam się wydawało, że jest jakiś błąd taki naprawdę niewielki, żeby tylko przestawić słowo zamienić. Musi to być zmiana w trybie konstytucyjnym. Dokładnie to samo jest z traktatami, które przekazują suwerenne kompetencje. A zezwolenie organom unijnym ingerowania w sprawy polskiego budżetu, co jest absolutnie podstawową funkcją każdego państwa i Sejmu, u nas polskiego też, wymaga zmiany w trybie artykułu 90, czyli większością 2/3 głosów. Platforma przegłosowała sobie, podpierając się zresztą niejednorodnymi, czyli są rozbieżne są opinie, to zamiast wykorzystać różnorodność opinii, wykorzystać te opinie i podjąć decyzję, że podwyższamy poziom procedury, aby zabezpieczyć interesy Polski, to właśnie przeciwnie, odrzucała się nasze argumenty. O tym właśnie pan Szczerski, on zresztą bardzo tutaj czynnie bierze udział i brał i bierze i zresztą został złożony już skarga do Trybunału Konstytucyjnego o sprzeczność z konstytucją właśnie ratyfikacji tego paktu, dlatego, że przyjęto zwykłą większością głosów, czyli z naruszeniem konstytucji. Natomiast ten pakt, czyli to chodzi o zmianę, przepraszam, chodzi o zmianę artykułu 136 traktatu, dlatego, że ten traktat pozwala na tworzenie dalej właśnie różnego rodzaju mechanizmów, które ograniczają kompetencje. Więc żeby nie zanudzać, konieczność istnieje utworzenia takiego zespołu, nawet dla celów takich rejestrowania wszystkich tych przypadków i pokazywania i publikowania, omawiania, zapraszania specjalistów, dyskusji na ten temat. Społeczeństwo polskie nawet nie zdaje sobie sprawy, co Platforma wyrabia. Po prostu przekazuje państwo polskie w obce ręce.
Artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną, opieką Rzeczypospolitej Polskiej. A tu wprowadza się też różnego rodzaju nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Też jak gdyby mówi się o tym potrzebie ochrony praw kobiety.
To konwencja właśnie Rady Europy, tak, to jest konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, ale to jest, tu jest kilka aktów, które generalnie, tak jak tutaj ojciec powiedział, naruszają artykuł 18 Konstytucji. I tutaj można w tej grupie wymienić właśnie ustawa właśnie o związkach partnerskich, ustawa o świadomym rodzicielstwie, projekt jest ustawy złożony. Jest ta konwencja, którą premier odgraża się, że już podpisze, mimo że akurat minister Gowin w tym zakresie okazuje się wykazywać czy stać na gruncie pewnych zasad, prawda, takich katolickich i chrześcijańskich, po prostu normalnych zasad. Dalej mamy projekt ustawy o rzeczniku do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Mamy cały szereg działań, które władza podejmuje, których efektem jest zwalczanie instytucji rodziny. Jest to oczywiście, można powiedzieć, w dużej przenośni pewien zamach konstytucyjny, dlatego że artykuł 18 znajduje się w części ogólnej konstytucji, w rozdziale pierwszym zatytułowanym Rzeczpospolita, który określa podstawowe zasady funkcjonowania państwa i jedną z zasad ustrojowych określono, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej. Co z tego wynika? Po pierwsze, że małżeństwo tworzy tylko kobieta i mężczyzna. Nie może tworzyć tego związek jakikolwiek, ani kobiet, ani mężczyzn. Dalej, małżeństwo i związek kobiety i mężczyzny zwany małżeństwem, bo mamy również związki kobiety i mężczyzny, które potocznie nazywa się konkubinatem. Ale państwo nie chroni, bo konstytucja mówi, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i tak dalej znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej. Czyli wszystkie działania, które oczekują, że jakiekolwiek inne związki, również kobiety i mężczyzny, ale nie małżeństwo, bo konkubinat nie jest małżeństwem, czy związki jednopłciowe będą, czy jakiekolwiek inne tego typu układy będą chronione, nie może się powoływać na artykuł 18 Konstytucji, po pierwsze, bo to nie jest małżeństwo. Po drugie, z tego przepisu konstytucyjnego wynika, że skoro chroni małżeństwo, to nie może chronić ani popierać działań jednocześnie zwalczających to małżeństwo. Czyli oczekiwanie przez różne te właśnie środowiska w projekcie ustawy o związkach partnerskich narusza konstytucję. Nie mogą oczekiwać. Stąd też były wszystkie jednolicie, właściwie prawie wszystkie, jednolicie negatywne opinie o tym projekcie i ta ustawa została szczęśliwie odrzucona, ale chcę powiedzieć, że Platforma już tutaj przygotowała projekt, który po wakacjach ma być wprowadzony i tam zdaje się odjęto tylko możliwość wspólnych odpisów. No więc chcę powiedzieć, że to cały czas będzie sprzeczne z konstytucją. Państwo ma obowiązek chronić, a państwo nie chroni małżeństwa ani rodziny. Państwo nie chroni również tym, że odejmuje ulgi podatkowe. Państwo nie chroni również tym, że będzie wprowadzało podatek katastralny, który wysiedli część rodzin, dlatego że państwo określi takie ceny czy dodatkowy podatek publiczny. Oczywiście składać to ma zamiar złożyć na ręce samorządów terytorialnych i ich rączkami ma wyciągać te gorące kartofle. I one oczywiście, które zawsze nie mają pieniędzy, nie ma środków na zadania, które państwo przydziela, chętnie z tego skorzystają.
Bo państwo też te obowiązki przerzuca co chwilę.
Przerzuca,
tak?
Co jakiś czas, nie dając środków na to. A to samorządy oczywiście chętnie się za to wezmą. I tutaj jeszcze raz chcę przypomnieć państwu, patrzcie, kogo wybieracie do samorządów. To nie może być tak, że ktoś, kto staje się działaczem samorządowym, nagle zapomina, że ma ojca, matkę, że ma rodzinę, że jest cały czas obywatelem i właściwie to, co robi, krzywdzi tych, którzy go wybrali. Bo nałożenie podatku katastralnego może doprowadzić, zwłaszcza w miejscach bardziej atrakcyjnych, w miejscach w centrach miast, do wysiedlania dużych grup ludzi właśnie i pozbywania ich mieszkań. No, dlatego, że nie będzie ich stać na płacenie po kilka czy kilkanaście tysięcy rocznie ekstra opłaty za to, że mieszkają w atrakcyjnym miejscu. Więc tych działań naruszających artykuł 18 Konstytucji jest bardzo dużo, przy czym też chcę jeszcze powiedzieć, że samo to określenie małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajduje się pod opieką. Czyli niezamieszkiwanie dwóch różnych osób. Wszędzie tu chodzi o rodzenie, o funkcję prokreacyjną. Czyli taki związek, którego celem jest prokreacja, które państwo nazywa małżeństwem, czyli zawartym przed urzędnikiem stanu cywilnego.
Pani profesor, pani poseł, artykuł 61. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Później dalej ma prawo do uzyskiwania informacji obejmujących dostęp do dokumentów, posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, możliwość rejestracji dźwięku lub obrazu. A wiemy, że tutaj ukrywanie dokumentów stało się niepisaną zasadą, ktoś powie, rządów na różnych szczeblach. Przekonali się o tym radni. Ostatnio myśmy też o tym mówili na antenie Radia Maria, gdy sprzedawano stołeczne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. To wydaje się największe przedsiębiorstwo w Europie, jeżeli chodzi o jego wymiar.
I pani prezydent miasta nie chciała udostępnić umów.
Kwestie organizacje pozarządowe też, no, dostęp do jakichś opinii, ekspertyz, którymi chociażby kierował się prezydent Komorowski, tak, przy podpisywaniu nowelizacji, tak, ustawy o OFE. To też przecież poważna sprawa, tam są lokowane nasze pieniądze, tak? Ludzie lokują oszczędności, bo chcą być dobezpieczeni jeszcze, tak?
Właśnie, więc ja tutaj cały czas wrócę. Ta władza otrzymała kolejny mandat i właściwie podejmuje działania już bardzo zuchwałe, bym powiedziała, z takiego demokratycznego punktu widzenia. I cały czas zapomina, że Rzeczpospolita, jak mówi artykuł 1 Konstytucji, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Co więcej, preambuła Konstytucji też tutaj jest bardzo, w tym sensie ona jest, ma charakter również normatywny, dlatego że jest częścią Konstytucji i mówi również, że władze muszą tutaj działać w interesie wszystkich obywateli i zobowiązane są te władze przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z tysiącletniego dorobku. Czyli krótko mówiąc, mają tutaj troszczyć się o dobrostan tego państwa, mają dbać o interesy tego państwa i właściwie każdy z nas jest właścicielem w pewien sposób i dziedzictwa i jednocześnie tego, co wytwarzamy dzisiaj. Natomiast tutaj Platforma i cały ten układ jest o tyle rozzuchwalony, że czuje się bezkarny, nie ma tutaj siły. Przez tragedię smoleńską właściwie stał się przejął wszystkie instytucje. Opozycja nie ma już możliwości funkcjonowania przez właśnie, nie ma dostępu nawet do informacji i właściwie mamy tutaj taką zasadę, no i co, nie dam ci i co mi zrobisz. No, mamy kolejne zmiany ustaw, które ograniczają dostęp do informacji z różnych powodów. Mamy zakaz, właściwie nawet jeśli nie ma jakiegoś zakazu, to faktycznie tutaj albo nie są udzielane, nawet posłom nie są udzielane informacje, albo są zbywani. Trzeba prosić do premiera sądownie uzyskiwać informacje na różne tematy, dlatego że pan prezes Rady Ministrów nie raczy udzielać odpowiedzi. I tutaj nie ma bata, ale ja jestem zdumiona, bo to jest jakby odpowiedź, czy odpowiednik, czy odbicie stanu społeczeństwa polskiego. Taką macie władzę, jaką jesteście sami. I takie jest polskie społeczeństwo i trzeba na to spojrzeć i przyjąć to i jakby to powinno nas uruchomić do działania.
Czekamy na Państwa telefony. Naszym gościem jest pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy to temat naszych rozmów niedokończonych. 17 minut po 22:00 telefony do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Pierwszego słuchacza, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Będzie
pochwalony Jezus Chrystus, na razie zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marcin z Opolszczyzny.
Proszę.
Ja dzwonię, ponieważ tak słucham cały czas tej wypowiedzi i tak mi się po prostu nasunęła taka myśl, że tutaj pani profesor na końcu powiedziała, takim głównym problemem jest to, jaką mamy dzisiaj sytuację w społeczeństwie, to, że społeczeństwo no nie jestem jakoś przejęte, czy jest w sumie obojętne na los naszego kraju, naszej ojczyzny. I myślę o tym, co zrobić, żeby to społeczeństwo jakoś zaktywizować, żeby ono rzeczywiście się przejęło tym, co się dzieje. No i tak mi się przypomniała taka akcja, jaką organizował chyba kiedyś pan profesor europoseł Piotrowski na najbardziej absurdalny chyba przepis Unii Europejskiej. I pomyślałem o tym, że może być dzisiaj też posłowie Prawa i Sprawiedliwości przy opozycji też zorganizowali jakiś taki konkurs na jak najbardziej absurdalne czy niezgodne z prawem przepis, jaki wyprodukowała nasza wspaniała władza dzisiaj. Taki konkurs z takimi może jakimiś dobrymi nagrodami rozpropagowany czy w kraju, czy nawet na różnych uczelniach wśród studentów, czy prawa, czy innych takich dobrych kierunków. Myślę, że w jakiś sposób bym przynajmniej może zwracał uwagę na to właśnie, co się dzisiaj dzieje. Nie? Ponieważ na dzisiaj często ludzie po prostu, jak pani profesor 60 mówi, o tym mówiła, no słuchają w ciągu kilku minut, za kilku takich prostych informacji z innych mediów. Nie mają czasu, prawda, na słuchanie, czy Radia Maryja, czasami nie chcą. No i dlatego po prostu nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje. Nie? No i to tyle, taka moja uwaga. Po prostu chodzi mi o to, żeby posłowie też jakby robili wszystko, żeby społeczeństwo miało dostęp właśnie do informacji. Nie? Co się właśnie dzieje, nie? Jak ten nasz kraj wygląda, żeby społeczeństwo się zainteresowało tym po prostu. No, żeby się nie interesowało tylko kilkunożną przed olimpiadą, ale rzeczywiście tym, co nasz wspaniały rząd dzisiaj robi.
Dziękujemy panie Marcinie. Dobry drugi dla pana. Szczęść Boże.
No dziękuję, tak. Szczęść Boże.
Bardzo panu dziękuję, ale wie pan co, jeśli można, w pewien sposób bym tu modyfikowała pana jakby propozycję, dlatego że konkurs na absurdalne przepisy to właściwie można by dookoła wszystko spisywać, tak? Mnie byłoby trochę szkoda czasu na taki konkurs, natomiast to, o czym pan mówi, ta druga rzecz jest ciekawa. Szukanie dostępu do informacji, to bym zrobiła, ale tak jak pan widzi, władza dobrze wie, że siła to jest właśnie wiedzy. Siła jest w informacji. Kto ma informację, ten ma władzę. I dlatego telewizja Trwam nie ma koncesji, bo gdybyśmy mogli korzystać w sposób szerszy właśnie z informacji, które zupełnie z innego punktu widzenia, z punktu widzenia interesów Polski naświetlają na jakieś sprawy, to już nie tak łatwo byłoby rządzić. Ograniczane są ustawowo, ograniczany jest dostęp do informacji gospodarczych, albo po prostu państwo tego nie szanuje. I jedynym sposobem, który rzeczywiście mogą zrobić posłowie, to jest właśnie jechać do wyborców swoich, rozmawiać z nimi, organizować zebrania i mówić, ale z drugiej strony wyborcy też powinni się zainteresować, bo nawet jak poseł jeden czy drugi pojedzie, no to też nie wszystkim się chce przyjść i na tych zebraniach znowu też tak bardzo dużo ludzi nie ma. Poza tym zwróćcie państwo uwagę, że cały czas te media, prasa katolicka, która właściwie wszystkie te, które się ukazują, czy Niedziela, Gość Niedzielny, już nie mówię o codziennie wychodzącym naszym dzienniku, a nawet codzienna Gazeta Polska, bo ona też już tutaj wychodzi, prawda, też no cały czas można powiedzieć, że dobrze by było, gdyby więcej osób czytało. Także informacje są, tylko trzeba trochę sięgnąć ręką.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesław Michigan.
Prosimy.
Pozdrawiam bardzo panią profesor i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chciałbym taką sprawę poruszyć, bo właściwie takie rzeczy, które się odbywają, jak wyprzedaż lasów polskich, czy energetyki, czy nawet złóż naturalnych, na przykład tego gazu łupkowego. Mnie się wydaje, że tutaj zachodzi pewien błąd, mianowicie co jest własnością państwa, a co jest własnością narodu, bo państwo jest tylko administratorem tego, ale nie jest właścicielem. I właściwie zachodzi taka sprawa, że państwo jako administrator sprzedaje własność cudzą, czyli narodu, bez zgody, czy nawet nieraz i wiedzy narodu, i że to jest po prostu normalnie kradzież, to jest przestępstwo. Ja myślę, że takie rzeczy powinno się chyba podnosić i bardzo silnie akcentować, i myślę, że w Sejmie przede wszystkim, bo za każdym razem, jeżeli występuje jakieś parcie na to, żeby sprywatyzować i na przykład sprzedać jakąś gałąź, czy to na przykład lasy państwowe, czy służba zdrowia, ja myślę, że właściciel, czyli naród, powinien się w referendum wypowiadać i to jest jego niezbywalne prawo, a z drugiej strony obowiązek rządzących, żeby uzyskać zgodę na takie coś.
Panie Wiesławie, nawet ktoś ostatnio policzył, że uzdrowiska, które jeszcze nam zostały, państwo chce sprzedać za jeden kilometr obwodnicy Warszawy. Jeden kilometr.
No to już są po prostu rzeczy...
Oczywiście ten kilometr jest bardzo drogi, takiego kilometra nigdzie takiej ceny nie ma, prawda? Ale podano, że tyle kosztuje, więc ktoś porównał.
Tak, ja mogę podać, że średnio kosztuje jedna mila około 2 miliony dolarów, a w miastach, gdzie trzeba wysiedlać ludzi, to kosztuje do 6, czasami nawet do 10 milionów dolarów, czyli no i to jest 1,6, jedna mila kilometra, czyli można powiedzieć, są określone kwoty i też zależy to od regionu, w którym to jest, prawda, że są...
Ale gdyby pan za 6 milionów sprzedał uzdrowiska, pan sobie wyobraża, co to tyle uzdrowisk?
No, po prostu można powiedzieć, no za darmo chyba, bo sama wartość złóż wody, która tam jest, to jest... nieograniczona prawdopodobnie w czasie.
Kwestia położenia, terenu, wszystkiego.
Możliwości uzyskiwania korzyści tak finansowych przez cały region, czyli też i ludzi, którzy tam mieszkają, jak i dostępność do tego przez wszystkich jako do dobra narodowego. I to jest ogromne, tego się nie da porównać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. No tutaj pan poruszył kilka problemów. No oczywiście wyprzedaż lasów, sanatoriów, złóż. Słusznie pan powiedział, że właścicielem nie jest państwo, bo państwo to my. Państwo tworzy tylko pewne struktury, które mają w imieniu wszystkich umożliwić zarządzanie właśnie tym dobrem wspólnym. I jeszcze raz powiem, artykuł bardzo wyraźnie pierwszej konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Nie tylko Platformy i PSL-u i jeszcze tamtych przybudówek. My, którzy jesteśmy no niestety faktycznie i obywatelami i potem posłami drugiej kategorii, nasze prawa są ograniczane, żadne tutaj mechanizmy demokracji nie grają, nie odgrywają roli. Przeciwnie, zupełnie można powiedzieć, z dużym nasileniem złej woli, właściwie blokowane są możliwości naszego działania i wszelkie instrumenty, które są właśnie jakby efektem kultury, kultury, już nie przepisy, a pewnej kultury czy zwyczaju prawnego są ograniczane. Już nie mówię o tym, że sposób obsadzania na przykład stanowisk w pewne proporcje przy obsadzaniu stanowisk w niektórych komisjach, czy komisje, które powinny być oczywiście przez opozycję, nie są przez opozycję, także te komisje, które mają państwo kontrolować, sejmowe, kontroluje państwo samo siebie, czyli Platforma sama siebie kontroluje. Pan mówi, że tutaj możemy żądać przez referendum. Otóż w Polsce na pewno pan zauważył, może była niedawno, było żądanie społeczne, żeby przeprowadzić referendum w sprawie wieku emerytalnego i mimo, że zebrano odpowiednio ponad 1 000 000 podpisów, mimo, że konstytucja nas zezwala i nie wyłącza tego typu sprawy z referendum, no parlament odmówił. Zresztą wszystkie badania pokazywały, na 80 czy 90 nawet procent badanych było przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. I co z tego, kiedy w Sejmie Platforma i całe te pozostałe przybudówki, czy większość z nich, głosuje przeciwko, łącznie z PSL-em, który przeciwko interesom swoich wyborców, czyli wsi, zagłosował i pomógł podnieść o 12 lat wiek pracy kobiet rolniczek. Po prostu zbrodnia. Ja bardzo jestem zdumiona, jak to się dzieje, że na wsi ludzie wybierają PSL. Skąd to się bierze? Przecież nic bardziej bezpośredniego, no bezpośredniej szkody doznają właśnie od współuczestnictwa PSL-u w tego typu działaniach. I nie ma żadnej korzyści wieś, tylko mają ci działacze, którzy się dostaną i którzy, jak państwo możecie teraz przyglądać się, całe rodziny, oczywiście im się bardzo dobrze żyje, ale rolniczki będą pracowały 12 lat dłużej. I tutaj, no niestety, nie mamy tych mechanizmów, albo te mechanizmy nie są przestrzegane, bo zwykłe pewne reguły czy kultura demokracji wymagałaby, że jeśli większość społeczeństwa żąda jakiegoś, chce bezpośrednio, ponieważ suwerenem jest naród, który działa bezpośrednio lub przez przedstawicieli, czyli bezpośrednio w pierwszym rzędzie przez przedstawicieli w drugim, czyli my jesteśmy służącymi, my jesteśmy po prostu dlatego, że nie mogą całe grupy ludzi bezpośrednio przyjść do Sejmu. I my mamy pierwszeństwo, nasza wypowiedź ma pierwszeństwo, czyli chęć bezpośredniego udziału powinna mieć pierwszeństwo w państwie demokratycznym. Więc nie dopuszcza się do referendum, bo władza wie, jakie byłoby rozwiązanie i wie, jakie rozwiązanie i lekceważy. Tylko jednocześnie wrócę jeszcze raz do tego, co mówiłam wcześniej. A mimo to Polacy wybierają znowu tę władzę. To jest ten stan społeczeństwa, brak wiedzy i taka właśnie mentalność niewolnika. Zupełnie nie rozumiem. Już tak ciężko być doświadczanym, tak zupełnie przy otwartej kurtynie odbierane są kolejne prawa z lekceważeniem. Premier nawet tam niespecjalnie się wysila, żeby specjalnie się jakoś tłumaczyć. W ogóle się nie tłumaczy. Na pytania, które posłowie dają, nie udziela odpowiedzi. My po wielekroć zadajemy w sprawie łupków pan profesor Orion Jędrysek zadaje już naprawdę na okrągło. Już my wiemy, że jak wchodzi na trybunę, znowu będzie się upominał o złoża, żeby spytać się, będzie pytał, kto otrzymał koncesję, jaka będzie polityka w tym zakresie. Nigdy pan premier się nie pofatygował i nie odpowiedział. I to jest na zasadzie, nie powiem i co mi zrobicie? No właśnie, co zrobimy? Nic nie zrobimy. Jeszcze raz powiem, po Smoleńsku cały aparat państwa został opanowany przez, właściwie stały się łupem zdobyczym Platformy, która wykorzystuje to, powiedziałabym, po zbójecku i nie dopuszcza. My nie mamy wglądu na sprawy państwa. Możemy się dopytywać, ale wszystko leży w rękach ludzi. Takich ludzi, takich mamy i będziemy cierpieć, dopóki nie będziemy wybierać trochę lepiej, dopóki się nie będziemy Polską interesować, dopóki nie będzie nas bolała sprawa lasów i dopóki nie spotkamy zakazu wejścia pod groźbą jakichś tam kar do prywatnej własności, nie będziemy mieli teren prywatny. I dopiero osoby, którym wszystko jedna chodziły do lasu, na grzyby czy dla wycieczki, jak spotkają, dopiero jak ich bezpośrednio dotknie, ale to już będzie za późno, bo to już będzie las prywatny, a władza, która zarządza w taki sposób, działa sprzecznie z konstytucją, bo preambuła do konstytucji, która jakby stanowi takie najogólniejsze wyprowadzenie wartości pewnych przed nawias, mówi, że powierza się władzę, i którą to władzę, służby różne państwa mają dla dobra wykonywać i mają to czynić, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, mają dla dobra państwa, mają poszanowanie tych zasad mieć za niewzruszoną podstawę. Dobro państwa polskiego mają to realizować. No ale co możemy oczekiwać, kiedy premier Tusk mówi, że dla niego Polska to nienormalność? Komuśmy oddali władzę? Jeśli ktoś nie śpi, niech chwilę się zastanowi, komu oddajemy władzę. A jak śpią osoby, które wybierają platformę i pewnie nie słuchają, to powiedzcie im, spytajcie się, komuście oddali władzę.
Maria, rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Południe Polski, koniec Jolanta.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i panią profesor, panią poseł.
Dziękujemy.
Ja chciałam tutaj poruszyć sprawę, która w ostatnim czasie bardzo porusza nas Polaków. Chodzi tutaj o nowelizację ustawy o chorobach zakaźnych. Otóż 26 lipca bieżącego roku pan prezydent Komorowski podpisał projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Żeby tutaj nie przedłużać, chciałbym tylko bardzo krótko parę punktów. Tam jest zmiana definicji choroby zakaźnej, wprowadzenie obowiązku szczepień, wręcz przymusu wszystkich obywateli, następnie ograniczenie dostępu do informacji, na przykład o niepożądanych odczynach poszczepiennych. Później zniesienie uprawnienia ministra zdrowia do wydawania rozporządzeń dotyczących procedur działania inspekcji sanitarnej. I to, co jest chyba najbardziej skandaliczne, a mianowicie rozszerzenie uprawnień inspekcji sanitarnej. Tutaj chodzi po prostu o nadzór i sprawowanie przede wszystkim nadzoru nad obowiązkiem obywateli. I tutaj ten obowiązek dotyczy poddawania się szczepieniom bez określenia, jakie to są szczepienia. To znaczy, powtórzę jeszcze raz, my obywatele Polski musimy się przymusowo poddawać szczepieniom bez wiedzy, jakim szczepieniom jesteśmy poddawani. I następne to jest obowiązkowe profilaktyczne przyjmowanie leków bez określenia, o jakie leki chodzi. To znaczy, my nie będziemy zupełnie wiedzieli, co nam się podaje. I ten obowiązek ma dotyczyć wszystkich osób, które przebywają na terenie Rzeczypospolitej, również osób zdrowych, które nie wymagają pomocy lekarskiej. Jeszcze jedno, bardzo skandaliczna sprawa. Otóż daje dużą swobodę ogłaszania epidemii i przymusowego szczepienia i poddawania eksperymentalnych leków Polakom przy równoczesnym zwalczaniu sanepidów, ich urzędników, od odpowiedzialności karnej za możliwie wyrządzone szkody. Wiele tysięcy Polaków protestowało. Tutaj panuje ogólna zmowa milczenia praktycznie we wszystkich mediach. wiele organizacji, lekarzy. Był bardzo taki dramatyczny list do pana prezydenta skierowany przez panią profesor Majewską. Niestety nie przyniósł żadnego skutku. Jest to sprawa po prostu haniebna, dlatego że w ten sposób oddaje się około 38 milionów Polaków na pastwę koncernów farmaceutycznych, które tak naprawdę mogą teraz z nami robić co chcą. Jest to dla mnie tym bardziej smutne, że za tą ustawą głosowali nie tylko posłowie rządzącej koalicji, ale głosowała nasza prawica, to znaczy posłowie Solidarnej Polski i PiS-u. I proszę sobie wyobrazić, że było to praktycznie jednomyślność. Chyba z wiadomości, jakie podaje internet, jedna osoba w całym parlamencie była przeciwko. Chciałabym po prostu tutaj usłyszeć ze strony pani profesor, pani poseł, jak my Polacy mamy tą sprawę rozumieć. To tyle w zasadzie z mojej strony. Chciałabym może też taki apel tutaj może do ojca i w ogóle do Radia Maria czy Telewizji Trwam, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć obywatelom, dlatego że to, co nam zgotowano, jest naprawdę skandalem. Tutaj odbiera się nam prawo samostanowienia o samym sobie, dlatego że człowiek tutaj nawet zdrowy musi po prostu coś łykać, nie wiedząc w ogóle co, musi się poddawać szczepieniom. I nie jest to jakiś taki rozpaczliwy głos z mojej strony. Ja jestem z zawodu farmaceutą, ja wiem, o czym ja mówię. To tyle i szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy pani, szczęść Boże.
No tutaj stoję troszkę w takiej trudnej sytuacji, dlatego że w Sejmie mamy pewien podział, jesteśmy w różnych komisjach i osoby, które zasiadają w komisji na przykład zdrowia, czy w komisji kultury, czy w komisji gospodarki, zajmują się określonymi projektami ustaw i kiedy przychodzi do głosowania, to te osoby jakby odpowiadają za sposób głosowania i one jakby mają tutaj opracowane argumenty za i przeciw i nie czytamy wszyscy, po prostu nie ma czasu. Musimy polegać przy niektórych głosowaniach, zwłaszcza spoza naszego jakby bieżącego zainteresowania, bo tych bardzo dużo mamy w każdych projektach ustaw. Głosujemy na podstawie argumentacji, którą przedstawią nam właśnie czy przewodniczący z naszego ramienia w komisji. Na przykład, rozumiem, tu była Komisja Zdrowia. No i przy takich głosowaniach przyjmuje się, jak już zdążyłam się zorientować, do tutaj jakiś kompromis. Bardzo możliwe, że chodziło, że to jest jakaś, podejrzewam, na pewno jakaś decyzja też tutaj polityczna. Na pewno. I być może chodziło o jakieś przepisy, które gdyby nie poprzeć całości, to być może te przepisy, które były ważne, nie weszłyby w życie. I kosztem tej decyzji no jest tutaj właśnie są jakieś rozwiązania, które nie są dobre. Ja ze swej strony głosowałam tak jak tutaj zdecydował klub i osoby, które w imieniu klubu zajmują się sprawami właśnie w komisji, przygotowują stanowisko klubu w Komisji Zdrowia. Natomiast to, o czym pani mówi, jest bardzo ważne, bo ja uważam osobiście, że człowiek ma prawo do ochrony swego życia osobistego, decydowania o swoim życiu, o swoim zdrowiu. I tutaj te okoliczności, o których pani mówiła, właściwie bycie królikiem doświadczalnym w sposób oczywisty narusza godność człowieka, narusza jego prawa. I to nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast musiałabym bliżej przyjrzeć się, wie pani, tym okolicznościom, które przemawiały za tym, że klub przyjął takie właśnie stanowisko. Z pewnością był, bo ja zorientowałam się już, że przyjmuje się zawsze pewien kompromis. To nam się nie podoba, ale gdybyśmy zagłosowali przeciwko, to coś tam się traci bardzo ważnego. Więc bardzo doskonale panią rozumiem i to jest po prostu szkodliwe i bardzo panią rozumiem i nawet wie pani, przyjrzę się temu bliżej, ale tak jak mówię, no, głosujemy w zaufaniu dla stanowisk, tak jak w sprawach podatkowych, nie wszyscy się znamy, prawda? Osoby z Komisji Sportu zajmują się swoim i głosują tak, jak nam tutaj przedstawia. Ale jeszcze raz powiem, nie ma złej woli tutaj, bo to nie jest tak, że na przykład pan doktor czy pan poseł Piecha chciałby nas wszystkich otruć, prawda? Więc wie pani, przyjrzę się właśnie szczególnie po tym, co pani pani tutaj powiedziała, jaka była motywacja, że przeważyły względy czy argumenty za tym, żeby głosować za przyjęciem tej ustawy.
My się o tym jakby będziemy się starali też zainteresować właściwych ludzi i spróbujemy też może i audycję zrobić o tym. Poprosimy może pana doktora Zbigniewa Hałata, epidemiologa, żeby też tą sprawę, no można powiedzieć, on zweryfikował, zobaczył. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Jerzy z Francji, witam ojca Grzegorza oraz szanowną panią profesor. I muszę przyznać pani profesor, że od dłuższego już czasu zwróciłem na pani uwagę i jako się pani wyróżniała i pani należy do tych właśnie nielicznych osób nowoczesnego polityka i tego polityka prawego, proszę nie przyjąć to jako prawda, przypodobanie się pani, bo zresztą nie mam żadnego interesu, nawet nie należy do partii, ale stwierdzam nie tylko ja, ale również członkowie mojej rodziny, jak i moi koledzy. Nawet nie spodziewałem się, weszliśmy na te tematy i właśnie mówiono mi o pani, że bardzo lubią panią słuchać. Po prostu trzeba przyznać prawdę, iż pani jest bardzo prawa, pani nie dopuszcza, pani wierząc w sprawy, w które pani wierzy, prawe, pani nie dopuszcza i nie dyskutuje z nimi, z ludźmi, którzy po prostu majaczą po prostu i którzy chcą podważyć się i którzy bez żadnej pokory nie chcą uznać prawdy i właściwie chcą tylko, stosują sztukę dla samej sztuki, walka, dyskusja dla samej dyskusji. Ma pani zupełną rację, że nie ma najmniejszego sensu dyskutować z takimi ludźmi, ale trzeba jednak powiedzieć, że nasi rodacy, no niestety trzeba przyznać, są jakoś uśpieni. Ale zauważyłem jednak, tak samo jak zresztą i pani, to z zewnątrz to może się zauważa bardziej, mianowicie, że to jest przyczyną tego, że niestety, ale rodacy ciągle są w tej atmosferze starego świata. I powiedzmy, nawet to, co pani w pierwszej części wspomniała, że nie mamy dzisiaj mediów publicznych, to jest prawda, bo kiedy tam media publiczne, to one są...
Nie, bo po prostu... Panie Jerzy, pana gdzieś nie ma, pan uciekł, jeżeli chodzi.
Tak?
O, teraz jest lepiej, tak?
Chciałem powiedzieć, że nawet rozmawiam z niektórymi, którzy są w tym starym świecie, tak jakim media są w tym starym świecie, prawda, wszystko jest w porządku, nie ma takiego jasnego zaangażowania się, ale są ludzie, którzy mówią, o, wszyscy są tacy sami. No to właśnie, to jest bycie ciągle w tym samym starym świecie, kiedy to za czasów komunistycznych oczywiście mówiło się, że wszyscy byli tacy sami, bo i była prawda, ale właśnie oni ciągle i dzisiaj nie mogą sobie uświadomić, że w dzisiejszym świecie demokratycznym ludzie nie są tacy sami i to jest cały błąd i dlatego nie głosują, bo uważają, że są sami. Trzeba uświadomić, że absolutnie nie. Są różne partie, trzeba jedynie być zaangażowanym, że to jest nawet i obowiązek każdego obywatela bez względu na to, kim on jest. Ale dlaczego istnieją te strasznie rażące nieprawidłowości? To, że dana partia rządzi i decyduje, coś może się nie podobać i coś, prawda, przegłosować źle, to jeszcze nie jest takie straszne. Ale dlaczego to wszystko jednym łańcuchem idzie jedno za drugim? Dlatego, że po prostu nie mamy w Polsce jakiegoś mechanizmu prawnego, który by ukrócił samowolę. Po prostu w krajach, są kraje, w których jest niedopuszczalne, żeby jakiś aferzysta, żeby po prostu tę sprawę ograniczono jedynie do tego, by zwolnić tę daną osobę i zamienić ją kimś drugim. I na ogół to jest drugi aktor, który może tylko podwójne rękawiczki włoży, prawda? A jego się nie sankcjonuje. To jest zaskakujące. Tego nie ma w krajach, bo to właśnie odstrasza polityków i troszeczkę im przemawia do rozumu. I wtedy oni jakoś hamują się przed innymi błędami. Ale jeżeli taka partia nie ma tego mechanizmu, nie ma prawnego mechanizmu, który ich ukraca, to oni uważają, że do wszystkiego mają prawo, bo zostali wybrani i powstaje wtedy ten totalitaryzm, że wszystko, co oni mają prawo, to robią. Nie ma nikogo, kto ich hamuje. Dziwię się bardzo, że kiedy zmieniają się, na przykład jest aferzysta, on wyszedł sobie i koniec, kropka, do widzenia, nie nadaje się, będzie drogi. A zwrócić pieniądze z powrotem, majątek narodowy, a żądać tego. Kraje są takie, zagraniczne, zachodnie, które nie popuszczą. Niestety, będą gonić i będą wymagać zwrotu tego pieniędzy. Ale proszę Państwa, jeżeli tylko na tym polega rzecz, że jakiegoś tam prezesa, prawda, tego awaru, czy kogokolwiek innego, prawda, tylko zwolnić i to na tym wszystko, no to hura, no to wszyscy, dawaj, drugi, podstawimy drugie. Na tym rzecz polega, że państwo jest okradane i to ta kradzież jest wynikiem tego braku mechanizmu prawnego stopującego i karzącego i żądającego zwrotu. Gdyby politycy wiedzieli o tym, że to ich czeka, zapewne nie byłoby takich korupcji, takich rzeczy strasznych, bo musieliby jednak zwrócić. Tego brak, proszę, szanowna pani, i to dlatego tak jest. Na tym trzeba pomyśleć. Bardzo serdecznie pani dziękuję przede wszystkim za pani zdecydowanie i za panią nieprzejednaność, bo właściwie tylko tacy ludzie dochodzą do celu i je realizują. W pani wypowiedzi, jak nie tylko w pani, ale pani szczególnie jest tym dynamicznym człowiekiem, bo w obecnych czasach istnieją ludzie, bardzo taka cicha woda, brzegi rwie, która różnymi podsentymenty, prawda, bierze narody i wprowadza je w normalnie w załuki straszne. Najlepsi są ludzie pokroju właśnie pani, zaangażowanych, jasnych, przejrzystych, nie idących na kompromis, wierzących i wiedzących, czego pani chce. Pani wyraźnie pokazuje, że pani chce dobra swego i całego narodu. To takich brawo i bardzo, bardzo pani serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Życzę pani również powodzenia i błogosławieństwa Bożego w pani pracy politycznej. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Proszę bardzo.
Bardzo naprawdę dziękuję. Bardzo miło się słucha i nie, oczywiście nie będę fałszywie skromna, ale bardzo się przyjemnie słucha komplementów. To nie będę tu udawała, że nie. Natomiast bardzo tu wiele pan poruszył problemów bardzo ważnych, ale takich, które właściwie trudne są do rozwiązania z dnia na dzień, a nawet nie wiem, czy na kilka najbliższych pokoleń, dlatego, że cały czas posiadamy tutaj mentalność. Niestety my nie wyrośliśmy jakoś tam z tego PRL-u. Nie było okresu czasu, kiedy moglibyśmy się nauczyć rzeczywiście demokracji i takich obyczajów i kultury państw demokratycznych. I w zasadzie byliśmy po krótkim okresie rządu pana premiera Olszewskiego znowu wtłoczeni. Społeczeństwo oddało władzę znowu, bo u nas się ciągle mówi, oj, społeczeństwo nie lubi kłótni, nie lubi kłótni. No, demokracja polega na kłótni, polega na dyskusji. Polega na tym, że właśnie się dyskutuje i spiera, żeby było jak najlepiej, jak najlepiej. Natomiast u nas kuje się w głowy ludziom, że demokracja, czyli kłótnia, czyli dyskusja jest czymś złym. I ludzie nie chcą się, a jeśli jeszcze mają sygnały ze strony władzy, a celuje w tym Platforma, która właściwie za działania polityczne potrafi karać za okazywanie poglądów politycznych albo niepodzielanie stanowiska Platformy, no potrafi usuwać z pracy. Tutaj ludzie opowiadają, że tracą pracę, usuwani są z różnych powodów i właściwie Platforma po przyjściu wyczyściła aparat państwa. Dalej powprowadzała oczywiście swoich, całą armię, ponad 100 tysięcy swoich zwolenników potworzyła nowe stanowiska, pozatrudniały się tam rodziny najbliższe. Także trudno wymagać, żeby ten aparat był skuteczny. Po prostu ten aparat okopał się, realizuje swoje własne polityczne interesy najbliższych rodzin. I tutaj można powiedzieć, że to państwo nie żyje. My właściwie uchwalono konstytucję, jaka jest, taka jest, ale ona nigdy nie żyła, dlatego że nigdy nie wyegzekwowano na przykład przed Trybunałem Stanu. Raz był jakaś sprawa dawno. Natomiast ten Trybunał Stanu nie żyje. On nie pociąga się do odpowiedzialności. A nawet gdybyśmy chcieli dzisiaj pociągnąć do odpowiedzialności na przykład przewodniczący czy Rady Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie ma takiej możliwości, ponieważ partia, która ma większość, teraz rządzi kolejną kadencję, nie dopuszcza nawet do wyjścia na zewnątrz takiego wnioska, co dopiero karania. Tutaj pan mówi, że nie ma mechanizmu ukrócania samowoli. No niestety nie ma takiego. W Polsce cały czas nie szanuje się prawa. Kiedy ja tutaj chodzę z trybuny sejmowej, powołuję się na konstytucję albo w tej Komisji Unii Europejskiej, już właściwie takim jestem trochę może maniakiem konstytucyjnym, ale mogę powiedzieć, że w Sejmie Polskim jestem jednym z niewielu obrońców polskiej konstytucji, chociaż ja głosowałam przeciwko, bo uważam, że nie jest to dobra konstytucja, że jest to twór środowisk lewicowych, że nie odcina się od poprzedniego okresu i od poprzedniego systemu, że nie chroni dostatecznie praw obywatelskich, że właściwie zawiera przepisy, zwłaszcza artykuł 90-91 o samolikwidacji państwa polskiego, ale jednak no trzeba, skoro konstytucja jest uchwalona, to trzeba przestrzegać tej konstytucji. No ale władza właśnie oddała, pozawierano umowy z Unią Europejską, otworzono kanały przekazywania kompetencji do Unii Europejskiej, polski Trybunał Konstytucyjny, który zamiast strzec, też powinien być takim mechanizmem ukrócania samowoli, a otworzył, zgodził się, stwierdził zgodność z konstytucją akcesji Polski do Unii Europejskiej, co jest oczywiście sprzeczne z konstytucją, bo konstytucja mówi, że suwerenem jest naród, który działa przez przedstawicieli, czyli może powiedzieć, parlament powinien podejmować decyzje. A dzisiaj parlament w bardzo wielu, w przeważającej ilości spraw jest wykonawcą poleceń Unii. Konstytucja nie jest stosowana. Czyli krótko mówiąc, nie szanuje się u nas prawa, nie szanuje się konstytucji, nikt nie egzekwuje, słaby aparat, bo zatrudnione są osoby, które właściwie traktowane, zwłaszcza w trudnych czasach, traktują to jako po prostu źródło utrzymania bezideowe i właściwie tam są osoby, które jak widzimy, same ciotki, wujkowie, synowie, córeczki, ministrów jako doradcy i tak dalej. Zresztą na co dzień możemy się o tym przekonać. Więc no niestety nie ma konsekwencji w ściganiu. Bardzo oczywiście konsekwentnie ścigano po upadku rządu pana premiera Kaczyńskiego. Wymyślano fikcyjnie, oszczerczo prowadzono śledztwa, z których jak widzimy żaden się nie sprawdził. I bardzo konsekwentnie prowadzono wiele śledztw. Pomawiano zresztą w oparciu o ten cały pomysł. Właściwie doprowadzono i to mi się wydaje przechyliło szale i wygrano wybory. Natomiast i tutaj konsekwencja była, prawda? W takim oczernianiu, wykorzystywaniu dla interesów politycznych grupy, która akurat zdobyła władzy, dla zniszczeniu opozycji. Natomiast żeby prowadzić pozytywny program dla państwa, żeby ścigać, jeśli już właśnie dzisiaj Platforma, zresztą nie od dzisiaj i poprzedniej kadencji już te afery hazardowe. Ciekawa jestem, jak doszło do zlikwidowania przemysłu stoczniowego w Polsce. Teraz mamy do czynienia z aferami. Już nie mówię o tym stadionie o mistrzostwach, gdzie się okazuje, że puszczono z torbami, gdzie w normalnym państwie mówi się, że każde takie mistrzostwa są falą, która niesie przemysły różnego rodzaju, budowlane, remontowe, jakieś hotelarskie. Okazuje się, że my ze stratami zostaliśmy, a głównym, że tak powiem, osobą, która zyskała, czy beneficjentem, jest Międzynarodowa Organizacja Działaczy Piłkarskich, tak, którzy w polskim państwie korzystali z ekstra przywilejów i zachowywali się zupełnie jak gospodarze we własnym kraju. Więc nie ma tu, jest słaba władza, słaby aparat wykonawczy, społeczeństwo polskie, które nie nauczyło się nawyków i to pokolenie, które właściwie przyszło, które teraz jest, uczone jest właśnie na różnego rodzaju imprezach pana Owsiaka, jakiegoś pana wojewódzkiego i tak dalej, którzy wszystkie możliwe świętości naruszają. Co więcej, ośmieszana jest pozycja kościoła i w ogóle religii, kościoła katolickiego w Polsce. Działania są podejmowane na rozbicie tego kościoła. Więc trudno, tutaj społeczeństwo jest rozrywane, jest rozerwane. Głęboka jest przepaść, to zresztą widać. W społeczeństwie to jest oczywiście wypadkowa działań naszych sąsiadów, braku lustracji, a najlepszym przykładem, jak funkcjonuje to państwo i gdzie jest odpowiedzialność, widzimy przy efektach, przy śledztwie, w cudzysłowie śledztwie po katastrofie smoleńskiej, gdzie osoby głównie zawinione, które to z ich oficjalnych już raportów wynika, awansowały, stały się ministrami, senatorami, generałami. Także po prostu żal płakać nad Polską, ale cały czas powiem, to jest nasza wina. Nasza wina, być może i moja, może jeszcze za mało chodzimy. Trzeba chodzić do ludzi. Brak jest informacji, nie ma mediów. Ludzie powinni ze sobą rozmawiać. To właśnie nas się oducza. Nie rozmawiajcie, zajmijcie się, budujmy drogi, nie róbcie polityki. Oni by tak chcieli. Ta władza by tak chciała. My się mamy zająć, oni już nas zapędzą do roboty. Mamy tylko nosić do instytucji finansowych pieniądze. A ta władza nas urządzi. Władza nie przestrzega konstytucji, korzystając oczywiście z tego, że ogólny poziom wiedzy i kultury prawnej społeczeństwa jest bardzo niski. Ludzie nie mają orientacji ani o swoich prawach. Właściwie są przeczołgiwani w różnych urzędach. Muszą chodzić, prosić się w swoim własnym kraju. Więc jest poziom naprawdę bardzo niski. To czeka nas praca organiczna, długa praca. Mam nadzieję, że Polska w ogóle przetrwa. Bo w takim stanie, kiedy widzimy powolne zapadanie się, kiedy powstają inicjatywy społeczne, które właściwie, kto jest dzisiaj obrońcą Kościoła, no, obrońcą Polski, no Kościół katolicki, telewizja Trwam. No kto ma na swoich sztandarach, kto poświęca najwięcej programu? Władza publiczna robi wszystko, żeby wyciągnąć historię, żeby już nie uczyć, żeby ten naród nie wiedział, żeby już tylko dziewczyny nauczyły się co zrobić, jak się jest w ciąży, albo żeby w ciąży nie zajść i żeby wszyscy nauczyli się jak płacić podatki. Polska ich nie obchodzi. To przecież ja świadkiem byłam na uniwersytetach wśród studentów, nie wszyscy, ale kiedy mówi się patriotyzm, to mówię, że to jest obciach. Na ulicach to jest obciach. Można zupełnie zupełnie profanować krzyż. No, nośnik tradycji, my przy krzyżu jesteśmy. Przy krzyżu powstała Polska i ona będzie trwała, czy się komu podoba, czy nie. Ale właśnie niestety skuteczne są te wszystkie działania, które obecny układ przy udziale partii niby chłopskiej pomaga niszczyć. I to jest bardzo przykre, no ale niestety nie udało się wykształcić silnej opozycji, a to wynika z tego, że jest bardzo niski poziom wiedzy, że u nas nie doszło do faktycznej dekomunizacji ani lustracji.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz, Radio Maria.
Halo?
Witamy pana.
Niech będzie pochwalony. Jest Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No ja tutaj odnośnie, tutaj pozdrawiam mile serdecznie ojca Grzegorza przede wszystkim i panią profesor Pawłowicz, którą słuchałem wcześniej w telewizji tam, teraz z pracy sobie słucham przy radiu. No i tak słucham i tak odnośnie tego, tej dyskryminacji, tego przyznania multipleksu dla telewizji TVAM. Tyle i protesty. Na Warszawie również byłem wszędzie. No i są takie sprzeciwy niesamowite. Nie ma tego, zachęcam, ja z mojej strony zachęcam to i tam, ale główna sprawa, co ja zbierając podpisy po parafiach i tak dalej, tu jest największa słabość. Ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, co jest dobre, co złe, bo przecież media wszystkie mówią, że telewizja i ojciec dyrektor to jest zło, to jest najgorsze zło. No i oni właśnie przez te media są zdezorientowani, jeżdżą też po podpisy i również od kapłanów nie otrzymywałem, bardzo ubolewam na tym, że tam nie mamy wsparcia również, albo obojętność, ta letniość, także coś innego nam się proponuje, aniżeli tam na 10 parafii, to chyba 5, ponad 50% to oziębne zostałem przyjęty i brak w ogóle podpisów. Nie jednej kampanii bardzo to serdecznie robią. Bo właśnie ludzie, tak jak ja mówiłem na spotkaniach, bo zawsze mamy raz w miesiącu spotkanie dziękczynne, msza święta zakończona takim rozmową, dyskusją na sali. No i tam się to przeprowadza i tak właśnie tu jest dezorientacja katolików. Nie modlimy, ja mówię, o nic więcej do kapłanów nie proszę, tylko modlimy, pomódlmy się za to wielkie dzieło, tego Boga i Marii, który Ojciec Święty nazwał. A tego nie chcą kapłani robić. I tu są katolicy zdezorientowani. Jeśli to nie wyjdzie na światło, to będzie ta ciemność wśród katolików. Nie będą odróżniać, mogli od tego dobra od zła. No i ja to myślę, że to kapłani niektórzy słuchają i naprawdę zaczną się ja już o nic nie proszę, tylko o tą modlitwę. Modliliśmy się również na naszej parafii za kibicą, no jak najbardziej. Ale broń Boże, jakaś zmianka, no taką niestety jest decyzja pelpliska, no niestety.
Ja powiem...
Bardzo dziękuję, ubolewam na tym i...
Ja powiem, dziękuję bardzo. Ja bym nie ubolewał, bo szkoda, tylko tak jak pan pokazuje, po mszy świętej jesteśmy w stanie i podziękować za tą naszą wspólną modlitwę, że Pan Jezus nas gromadzi, ale i rozmawiamy, dyskutujemy. Tak też i musi być w domach, tak pani profesor powiedziała, że może jeszcze za mało, tak, za mało naszej aktywności. Każdemu potrzeba zasiać to ziarno, każdemu trzeba zaargumentować. Może nawet kapłan być niezorientowany, tak, może nie znać do końca materii, może nie wie, czym to się je. I dlatego potrzeba z dużą cierpliwością, tak jak i my nawzajem siebie, tak i tutaj w tej sytuacji. Prawda, panie profesor?
Prawda. Jeśli mogę, ja oczywiście może postaram się coś delikatnie bardzo powiedzieć. Natomiast nie bez znaczenia są tutaj działania po prostu lewackich mediów, lewackich środowisk wymierzone w podział Kościoła. I takie dzielenie sztuczne na właśnie Kościół Toruński i Kościół Łagiewnicki. I oczywiście ten Toruński, który tutaj, w którym tu właśnie jesteśmy, to są właśnie te mohery, to są te patriotyczne środowiska i traktowane są przez te lewackie, lewicowe media jako coś gorszego, zacofanego. I Kościół Łagiewnicki, który właśnie sobie Tygodnik Powszechny i zbliżone środowiska jakby ukochały, to mają być te właśnie postępowe Kościół otwarty na reformy i właściwie mający wprowadzić demokrację i takie rządy i każdy miałby sobie decydować, co jest dobre, co jest złe. I stąd też oczywiście księża są, tutaj też mają prawo być w pewien sposób dezorientowani, wykonują swoją pracę w swoich parafiach i jedni być może mają więcej czasu, żeby się bliżej sytuacji przyjrzeć, ale niestety bardzo złą robotę robią tutaj właśnie lewackie media. Ja bym proponowała też słuchać, co mówi Ojciec Święty, który bardzo pochlebnie wspiera nas, Benedykt XVI, wspiera nas tutaj, popiera, przysyła piękne listy na rocznicę. I ja bym patrzyła już może, bo być może właśnie tak jak tutaj ojciec Grzegorz mówi, no nie wszyscy mają czas i może nie wszyscy mają dostęp do informacji, budują kościoły, nie mają czasu, ale jeśli mamy wątpliwość, zobaczmy, mamy tutaj kardynał Tarcisio Bertone, przywiózł od Benedykta XVI piękny list, wypowiedź Benedykta XVI, który zachęca Radio Maryja, popiera Telewizję Trwam, więc może to niech będzie dla nas taki ostateczny, jeśli mamy wątpliwość, czy popierać Telewizję Trwam, skoro i Ojciec Święty popiera, więc ja myślę, że nie trzeba mieć wątpliwości i też należy tutaj tę inicjatywę popierać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech Bóg chroni Jezus Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam kochaną panią profesor, panią poseł i dziękujemy jeszcze raz za wszystko, co pani robi i tak dalej, albo jeszcze mocniej. Tak jak mówię, alleluja i do przodu, absolutnie. Jest, no, słyszę, słucham tych głosów i dzięki za to, że państwo widzicie sytuację. Tylko z tym, żebyśmy nie skończyli na narzekaniu, jedno, mamy jeszcze możliwości coś czynić i spieszmy się, bo ten system zamyka się, to idzie w stronę totalitaryzmu, absolutnie. To widać gołym okiem. Dopóki jeszcze możemy, trzeba tę wolność nie tylko zachowywać, ale zdobywać, poszerzać przestrzeń wolności. I Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, mówił do nas, że nie wystarczy raz zdobyć wolności. Trzeba ją ciągle zdobywać. Ciągle zdobywać i będą zagrożenia, no bo zły istnieje. I każdy, kto nie jest przeciwko nam, jest naszym sprzymierzeńcem. Tak mi się wydaje. Musimy chyba tak patrzeć też. A nie tylko, żeby patrzeć na to, czy on jest taki, jak ja sobie wymarzyłem. Nie róbmy takich projekcji pragnień i według projekcji naszych pragnień ustawiać świat. Jeżeli już jest trochę dobra, to rozdmuchiwać iść dalej, ale właśnie to, iść do ludzi. Zło jest, ono się staje bardzo jakieś takie bezczelne, jeżeli dobro śpi. Ja widzę na tych wszystkich komisjach, na których jesteśmy w Sejmie, pani poseł, pani profesor, ja widzę, że nawet ci platformersi czy jacyś palikotowcy, oni jak się przyjdzie, jak ksiądz przyjdzie, oni nie wiedzą, jak się zachować. Oni niektórzy są wściekli, niektórzy jacyś zawstydzeni, ale widać, że to nie jest dla nich obojętne. To już jest dobrze. Spotykam różnych dziennikarzy tam. Rozmawiam z nimi, pracujących również w tych stacjach niszczących Kościół czy Polskę. I ci ludzie niejednokrotnie tam pracują, bo nie mają gdzie pracować. To jest inny temat. Można by pytać się, czy jednak powinni tam pracować. Ja bym, myślę, że nie. Ale są różne charaktery, różne sytuacje i tak dalej. No nie wolno, trzeba, mówię, rozdmuchiwać, chociaż trochę dobra jest rozdmuchiwać. I iść do ludzi. To jest nasz czas, to jest w tej chwili, to jest wojna cywilizacji. To jest potężna wojna, a to, co robią z Polską, to likwidowanie Polski, bo to jest likwidowanie Polski na każdym kroku, począwszy od dalekosiężnie, od mentalności naszej, od pamięci. Przecież ta niby reforma to jest antyreforma, to jest niszczenie ducha, chodzi mi o szkoły, to jest niszczenie. To jest absolutnie przeciwko pamięci naszej. Dzieci, które nie mają historii, nie zobaczą jak od naszych bohaterów narodowych, nie zobaczą, jaka piękna była Polska, jacy piękni ludzie,
to, oni nie, to im będzie obojętne, gdzie iść, żeby tylko były pieniądze. On może być Niemcem, Francuzem, nie wiadomo jak się będzie nazywał. Tylko pieniądze będą się liczyły. Jeżeli będzie taka deprawacja, jak chcą te ruchy przeróżne, to jest bezwstydne. To, dawniej to się ludzie wstydzili tego, a teraz oni się z tym obnoszą. To tylko świadczy też o kulturze człowieka. To, że on sobie ubierze garnitur i krawat, to nie znaczy, że on jest inteligentny. Albo że on jest kulturalny, może inaczej powiem, bo inteligentny to diabeł też jest. W każdym razie no, iść niszczenie kultury naszej, niszczenie obyczajów, to wprowadzanie chamstwa jako reguły, prawda, bycia, to wszystko razem, ja patrzę, oni niszczą ten atak na Kościół. I tutaj no jest to, myślę, ja tak patrzę, mówię, przecież słuchacze Radia Maryja już tyle usłyszeli. Widzowie telewizji Trwam. Najwyższy czas iść i siać. I się nie bać. Uczeń Chrystusa nie jest tchórzem. Pan Jezus powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, jakoś zaprze przed Ojcem, który jest w niebie. Tu chodzi o przyszłość, o wieczność i tak dalej. To cóż, będziecie mi świadkami. Jest część ludzi odważnych, ale ciągle za mało. Ciągle za mało. Jeszcze dalej apelujemy o te podpisy. Te zbieranie podpisów przeciwko tej dyskryminacji to jest okazja, żeby wyjść do ludzi. A jeżeli ktoś wygaduje na Radio Maryja czy telewizję Trwam, to powiedzieć mu, a słyszałeś, co o tym mówił Jan Paweł II? Kochasz ty papieża? To co mówił, słyszałeś? Ja pamiętam pani poseł, jak kiedyś jak religię wprowadzili do szkół, była taka dyskusja, jeden taki ksiądz, który jeździł po całym świecie i w Ameryce i tego, a pochodził z jakiejś wioski, ja nie mam nic przeciwko wiosce, no ale wyszedł skądś, nigdy nic nie widział, trochę się przejechał po świecie, niby się pouczył gdzieś, no coś tam skończył. I on, pamiętam jak on zaczął krytykować Jana Pawła II za to i Episkopat Polski, że wprowadzili religię do szkół. Jana Pawła II. Ja mówię do tego księdza, czy ksiądz, a Jan Paweł II? A co, to trzeba coś wiedzieć. Papież, nie wiem, mówię, znalazł się mądry. Znalazł się, to nie był mądry, tylko przemądrzałek. No. I takie przypadki też będą, mi się nie należy tym gorszyć, ani dziwić, bo różne przypadki będą się z różnych racji i nie od razu potępiać. Nie od razu. Zapytać się, co Pan Jezus zrobił. Rzeczywistość jeszcze jest inna, niż nam się wydaje. O to trzeba powalczyć też. Powalczyć. I proszę zobaczyć, jak Benedykt XVI ma niełatwo. A on walczy. I bardzo jasnym świadkiem jest. Tak samo my. Będzie źle, jeżeli my na to sobie pozwolimy. Kościół gdzieś w Belgii, czy w innych krajach, może na zachodzie, zobaczcie, jaki jest słaby. Bo byli za mało odważni. Bo katolicy spali. No i co? I zły szaleje. Tak. Zły szaleje. Jak on szaleje, to widzę teraz po opętaniach. Tego jeszcze 30-40 lat temu tyle nie było, co teraz. To się rozszerza. Ale proszę przeczytać Ewangelię, co będzie, co Pan Jezus mówił. Czy to nie te czasy? No ale my będziemy osądzeni z naszych czynów. I ja mówię, cały czas rodzina Radia Maryja, słuchacze Radia Maryja są w szkole Maryi i powinniśmy pomagać Matce Najświętszej, z nią współpracować, modlić się całym sercem i te sprawy omadlać też. Ale iść i siać od dziecka, dać mu dobrą książkę. Dziecko chłonie najlepiej. Uczyć go, dawać mu dobre wzorce, świętych, naszych bohaterów narodowych. Wtedy oni wyjdą na świętych i na wielkich ludzi. Jan Paweł II niech będzie dla nas przykładem. Tylu fantastycznych ludzi, a nie takie byle co, bo teraz jakieś zawirowanie, idzie taka tromba teraz przez Polskę powietrzna, to znaczy tak w tym znaczeniu przenośnym mówię, jakaś taka tromba, to zawirowanie duchowe, to my się nie ma, należy nam się my się nie możemy temu poddawać, tylko nazywać po imię. Dziadostwo nazywać dziadostwem, piękno pięknem. No, jak jest jakieś świństwo, to nazywać, że to jest świństwo, tak się mówiło w domu. Uciekaj od tego. A szlachetność szlachetnością i świętość świętością. I tamtych nie potępiamy, ale modlić się za nich. Ja mówię jeszcze raz, iść do ludzi, wsiąść do ręki, czytać. Nasz dziennik, dzisiaj jest artykuł piękny, pani profesor też w naszym dzienniku. Ile tam jest dobrych artykułów, odbić, dać komuś, nagrać audycję. Teraz w internecie jest tyle tych rzeczy. A dlaczego płytki nie zrobić? To emeryt potrafi. Rencista. Zrobić. Kupuje się to za grosze takie płytki, poodbijać przez komputer, wnuk tego nauczy, kto tam tym komputerem się zajmuje i iść dać temu, tamtemu popatrzeć, gdzie można. Nie, oczywiście nie wszędzie, bo szkoda nieraz rzucać perły, żeby ktoś tam, żeby nie podeptali niewłaściwi, ale szukać, zachęcić, uśmiechnąć się do ludzi. Uśmiechnąć się najpierw do nich. Powiedzieć dobre słowo, dać mu coś takiego. I nie w sposób nawiedzony jakiś. Też musimy uważać, żeby nie być takimi nawiedzonymi, żeby nie być bigotami, tylko bardzo nowoczesnymi. Ja mówię, iść do ludzi. I to jest walka teraz. A teraz pani profesor, ta manifestacja 29 września, ale do tego przygotować się. Takie jak misje w parafiach. To teraz takie misje w całej Polsce. Człowiek do człowieka. Telewizja Trwam to jest jeden z przypadków, ale dzieje się na każdym polu bardzo źle. No. I trzeba ludziom otwierać oczy. I sprawa smoleńska, i rozkradanie dorobku narodowego, i niszczenie ducha od dziecka począwszy, i brak leczenia ludzi, i praca aż do śmierci, i żadnej szansy dla rodziny, dla młodych, bezrobocie dla młodych, żeby z Polski wyjechali, żeby rodzin nie zakładali. To jest śmierć dla narodu. No między innymi dlatego, dla rodziny. Żeby ratować rodzinę, zapraszamy w każdy pierwszy czwartek do Kalisza. A dlaczego nie zaprosić ludzi? Pan Bóg nam pomoże. Pan Bóg też chce, żebyśmy wiarę mieli większą. I to jest takie oczyszczenie dla nas teraz. Dziękuję serdecznie. A więc do roboty. Alleluja i do przodu, i do pracy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, mojże dyrektorze. Pani profesor, pani poseł.
Tak bardzo, ja oczywiście podzielam tutaj w te wszystkie opinie, które ojciec dyrektor przedstawił. I tutaj no też trzeba jakby sobie zawsze mieć wątpliwości, przy wątpliwościach trzeba pamiętać, bo cały czas wrócę tutaj do głosu, który przedtem pan zgłosił, że jedni chcą podpisać, popierać tutaj, bronić telewizji Trwam, inni nie chcą. Ale trzeba wiedzieć, że to jest jedyne środowisko, które reprezentuje dzisiaj nasze interesy. Nie Sejm, bo Sejm reprezentuje interesy Platformy. Poszczególni posłowie tak, ale to, co wychodzi z Sejmu, to niestety w większości reprezentuje, czy realizuje interesy Platformy. Natomiast tutaj papież Benedykt XVI i Jan Paweł II popierał telewizję Trwam i Radio Maryja. Więc ja myślę, że tutaj trzeba jednak zaufanie mieć w tę stronę. Natomiast tak jest w tej naszej Polsce, bo Polacy ciągle są jakby młotkowani w tym kierunku, żeby już nie robili polityki, żeby zostawili to wszystko tym właśnie, którzy wiedzą lepiej. I właściwie nawet ich posłowie, nawet partii rządzącej, czyli Platformy i tego PSL-u, oni nic nie robią, właśnie nic nie mogą zrobić, oni nawet nie dyskutują, tylko wprowadzają w życie, głosują, to jest najczystszej wody maszynka do głosowania. I tutaj ja myślę, że powinni ludzie właśnie również się uaktywnić i chodzić nie tylko do swoich posłów, powinni chodzić ze wszystkimi sprawami, również dotyczącymi telewizji Trwam i żądać od nich, żeby stanęli w obronie oczekiwań społecznych. I to do wszystkich państwa mówię, trzeba chodzić i nie bać się. To są nasi, to są osoby, których państwo wybraliście. Chodzić do swoich posłów i pytać się. Listy głosowań, wyniki głosowań, kto jak głosował, są przedstawione, są dostępne i trzeba chodzić i jakby o swoje walczyć. Nie trzeba dać się stłamsić, bo to, co właśnie może być, ja wiem, że nie ma pracy, tutaj mamy, każdy ma problemy, niektórzy mają jakieś tam długi, niektórzy mają kredyty, wiele bardzo osób nie ma pracy, jest rozbite są rodziny, w czym władza tutaj właśnie jakby wspiera, celuje i umożliwia właśnie tego typu działania, żeby właśnie właśnie jeszcze coś, co jakby spaja, co jeszcze daje oparcie, żeby również i to rozbić, i człowiek wtedy zostaje sam. Ale ja myślę, że tutaj trzeba jednak coś z siebie zrobić, coś z siebie dać, a cokolwiek to jest, co chociaż pójść na wybory. Jeśli można podpisać taką listę w dobrej sprawie, zrób to. Nie można tego zostawiać, bo potem w kolejkach różne panie i panowie skarżą się i mówią, oni zrobili to. No zrobili, bo ty nie chciałeś nawet tego podpisać. Jeśli można przejść w jakiejś demonstracji, o coś dobrego powiedzieć, zamanifestować, być sobą, zrób to. Przecież to jest twój obowiązek. Jeśli mieszkasz w tym państwie, mieszkasz w Polsce, to jest twój obowiązek. To już nie dlatego, że to jest twój obowiązek prawny, ale to powinien być obowiązek moralny. Trzeba swego dziedzictwa, to tak jakby ojcowizny swojej się broniło. Więc dopóki takich mechanizmów, które są bardzo tłumione przez władze, właściwie i przez PRL, i to nie ustało po 89 roku i tego ducha polskości się nie odbudowało, a władza bardzo stara się tłumić właśnie te odruchy, a skupiać nasze zainteresowania wokół najbardziej prymitywnych instynktów i wobec najbardziej prymitywnych potrzeb. To znaczy pilnujcie swojego koryta, grilla, tutaj patrzcie właśnie w różnego rodzaju nieuporządkowane emocje, kierować ludzi zainteresowania. Natomiast my musimy sami się bronić, to jest nasz obowiązek. No, ja bym powiedziała właśnie, że obrona godności człowieka wymaga, żeby nie poddawać się. Po pierwsze, nie poddawać się nienawiści, którą władza bardzo zaszczepia w nas przeciwko innym. Zwróćcie Państwo uwagę, że osoby, które popierają Platformę, właściwie oni nie mają argumentów, bo co mogą powiedzieć, kiedy mówimy, że chcemy coś zrobić w interesie Polski? Oni głosują nie. Nawet nie zabierają dyskusji. A jeśli już dochodzi do rozmowy, to słyszymy epitety. Nie ma merytorycznej dyskusji. Na nasze argumenty nie ma merytorycznej dyskusji. Więc ja myślę, że tutaj trzeba cierpliwie starać się wyjść spod takiego nienawistnego, niedobrego działania tych władz, które starają się rozbić naszego ducha, rozbić, i to jest okropne, rozczłonkować państwo polskie. To też jest przeciwko naszemu prawu, ale również przeciwko konstytucji, ponieważ artykuł 3 konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. I wszelkie działania, jeśli państwo popiera pod różnymi pretekstami działania mające służyć autonomizacji czy jakiejś landyzacji, na przykład Śląska, to nie ma nic gorszego. Po prostu to jest kolejny przykład, kiedy narusza konstytucję, a jednocześnie narusza nasze prawa jako Polaków, nasze obywatelskie prawo jako Polaków. Więc jeśli się państwo nie obudzicie, czyli Polacy, może, bo podejrzewam, że ci, którzy słuchają, na pewno i serce ich o Polskę boli i na pewno jakieś działania podejmują i na pewno podpisywali się w różnych sprawach dotyczących Polski czy nauki historii, ale dopóki inni, nasi sąsiedzi, dopóki się nie obudzą, nic się nie stanie. Dopóki nie będzie tak jak na Węgrzech, nie zmobilizujemy się, nic się nie stanie. Po prostu nikt nam tego nie da. Przeciwnie. Mamy sąsiadów, którzy tylko czekają na najdrobniejszą chwilę i właściwie możemy zauważyć, że od czasów Smoleńska na przykład Rosjanie krok po kroku wchodzą tutaj do Polski. Bezczelnie przejmują różnego rodzaju działy gospodarcze, a polska władza udaje, że właśnie kieruje się sprawami rynku, tak jakby już nie istniał interes narodowy, czy bezpieczeństwo państwa polskiego. Gdzie jest? Kto broni bezpieczeństwa państwa polskiego? Nasz to jest również nasze konstytucyjne prawo jako Polaków do bezpieczeństwa swojego państwa. I władza obecna nie chroni, a naraża za każdym razem na szwank. Prywatyzując banki, pozbawiając polski przemysł zasilania finansowego, pozbawiając instytucji, a oddając w ręce instytucji zagranicznych, czy sprzedając podmiotom zagranicznym, które jest co oczywiste, będą popierały ekspansję ich rodzimego przemysłu, czy przedsiębiorczości tutaj w Polskę. I jeśli będą miały dać kredyt polskiemu czy obcemu przedsiębiorcy, swojemu czy niemieckiemu, niemiecki bank, no jest oczywiste, że da niemieckiemu, a nie będzie wspierał polskich przedsiębiorców. To są też naruszenia polskich przedsiębiorców i tutaj też naruszenia praw obywatelskich, naszych jako Polaków. Ja tutaj też dzisiaj mało mówiliśmy o naruszeniu wolności gospodarczej. Tego nie można pominąć. To jest po prostu niebywałe. Na ogromną skalę zwróćcie Państwo uwagę, że wygasza się polską przedsiębiorczość, wygasza się polską aktywność. Ograniczenia podatkowe czy ograniczenia różnego rodzaju limity, koncesje, zezwolenia, których przybywa i przybywa, nie, przecież nie są rozwijaniem wolności gospodarczej, a nie dość, że mamy już jeden kaganiec unijny. Oddaliśmy 80% spraw w zakresie gospodarki decyzji do Unii Europejskiej. Tam zapadają decyzje w najdrobniejszych niemal sprawach, to na to nakłada się drugi, że tak powiem, rygory ograniczeń wolności gospodarczej tutaj w Polsce, bo władza na przykład wprowadzają bardzo ulubionym teraz instrumentem, są tak zwane specustawy, drogowa ustawa, stoczniowa, czy właśnie teraz na potrzeby tych mistrzostw piłkarskich, który wyjmuje spod powszechnie obowiązujących przepisów pewne obszary działania dla swoich firm, czy dla tych, które władza popiera, które wybiera do budowania tych dróg, mostów, stadionów, tworzy im cieplarniane warunki, wyłączając spod ustawy kominowej, spod ustawy o zamówieniach publicznych, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, procedur administracyjnych, sądowych administracyjnych. Oni działają kompletnie wolnie, tworzy spółki o niejasnym statusie i one są pozbawione wszelkiej kontroli nadzoru, nie wiadomo jakie w istocie wykonują działania, narażają na szwank interes państwa, dopuściły z torbami całe branże budowlane i jeszcze dostają osoby na odchodne, pozwalają sobie właśnie z pominięciem ustawy kominowej wyznaczać ogromne wynagrodzenia i nagrody. I tutaj, czy to realizuje polskie interesy, czy to jest ochrona wolności gospodarczej, polskich przedsiębiorców, czy ochroną wolności gospodarczej jest zrujnowanie przemysłu stoczniowego, czy realizacją wolności gospodarczej jest zezłomowanie kutrów i właściwie likwidacja polskiego rybactwa, czy wolnością gospodarczą są kontyngenty, zezwolenia, limity, kwoty, które nie pozwalają handlować i produkować tak, jak odczują to, jak odczuwają rolnicy, czy te różnego rodzaju dopłaty sterowania nierówne nie ograniczają wolności gospodarczej, czy nie dyskryminują polskich rolników. Wszystko to jest ciężko chore. To jest ciężko chore. My się przyzwyczailiśmy, starsi ludzie pamiętają to jeszcze z PRL-u, a młodzież słucha tego i właściwie media każą im się cieszyć, bo mówią, że właściwie i tak jest dobrze, że udało nam się tam wytargować, jak mówi pan Kalinowski, 20 czy 40% tego, co mają rolnicy inni. To z tego się cieszyć, to jest kolejny przejaw nierówności, tylko te władze nie szanują same Polski. Nie szanują polskich Polaków. Jeżdżą Polaków i polskich rolników. Jeżdżą, załatwią byle co, albo nic nie załatwią i każą nam tutaj świętować, tak jak właśnie mieliśmy Euro 2012. Ostatnie miejsce w grupie i feta była pani prezydent Warszawy, pan premier Tusk przyjmuje. Ja rozumiem, że są bardzo mili piłkarze. Rozumiem, że były dwie bramki, bardzo miłe i takie rzeczywiście na wysokim poziomie, ale ostatnie miejsce w najsłabszej grupie. Więc nas się uczy fetować czegoś, co jest po prostu dnem i się nie udało. Natomiast jeśli coś dobrego, jeśli czymś się możemy pochwalić, jeśli możemy być czegoś dumni, to mamy się wstydzić. Mamy się historii swojej wstydzić. Nie szanuje władza naszej wolności. Jest do góry nogami postawiane. I w sferze obyczajowości, i w sferze tak zwanej nie ma u nas demokracji. To się państwo nie oszukujcie. Mamy po prostu różnego rodzaju fałszywe scenografie. I nam się wydaje, słowem przerzucamy się słowami demokracja, demokratyczne państwo. Tu nie ma demokratycznego państwa. Państwa demokracja kończy się, jak pójdziecie do urny, wrzucicie zdezorientowani, nie wiedząc na kogo głosujecie, wprowadzani w błąd, wrzucacie kartkę za kimś, potem okazuje się, że ta osoba się po prostu, przepraszam, wypina się i prowadzi takie działania i głosuje w sposób fundamentalny narusza wasze interesy. Więc można powiedzieć, że to wolności na każdym kroku, tu można by dużo mówić, czy wolności nasze w Unii Europejskiej, jako państwa, ale jako Polaków. Jest to upokarzające, że nie jesteśmy suwerenem we własnym państwie.
Czyli możemy powiedzieć, możemy podejść do posła, panie pośle, co pan robi, prawda? To zupełnie inaczej pan pisał w swoim programie, zupełnie i
w ogóle
inaczej pan mówił.
Tak. To o tym nie mówiliśmy, do pracy idziemy, chodźcie państwo do posłu. Więc tutaj właśnie może się troszkę rozgadałam, tutaj ojciec mnie przywrócił trochę do równowagi, ale właśnie tu jest tyle problemów i człowiek tak się właśnie troszkę rozpędzi, ale to jest wszystko w nas. To żebyście państwo wiedzieli, jeśli nie będziemy się bać, jeśli nie pozwolimy się zastraszyć, jeśli nie pozwolimy odgonić się od polityki, jeśli nie pozwolimy sobie wmówić, że polityka to spór, demokracja to spór jest właśnie. Oni się kłócą za drzwiami. Oni się kłócą między sobą, tylko nam nie pozwalają, bo sami podejmują decyzje. Mamy się kłócić, oczywiście nie bić, ale mamy dyskutować. Róbcie, trzeba kluby tworzyć, trzeba rozmawiać ze sobą. Nie dać się zapędzić każdy do swojej chałupy i nie wychylać nosa i tylko pilnujcie, jak władza mówi, żebyście sobie mogli tam grillować. Przecież nie z przyjemności się życie stwa. Żeby mieć na tą kiełbasę i grill, to trzeba wiedzieć, kto nami rządzi, bo niedługo i na ten grill państwo nie będziecie mieli.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Dzwoni Tomasz ze Szkocji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wiek wieków, amen, teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panią profesor.
Dziękuję.
Mam trzy kwestie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o konstytucję, jeżeli są jakieś luki, czy niedobrze by było wprowadzić pewnego rodzaju poprawki, aby te luki zapełnić. Druga rzecz, czy Prawo i Sprawiedliwość myślało o tym, żeby uruchomić własną telewizję, aby otworzyć kanały informacyjne, ponieważ one są strasznie zatkane na dzisiaj dla mnie. I bo po trzecie, czy pani profesor nie sądzi, że PO jest swego rodzaju partią gangsteru, ponieważ ja na przykład nie przypominam sobie w ich spotach reklamowych jakichkolwiek obietnic. Ja pamiętam trzech panów z rękami w kieszeniach obiecujących 300 miliardów euro, z czego prawdopodobnie do końca roku nie uzyskamy nawet jednej trzeciej. Zamykając, ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić panią farmakolog z południa Polski, która dzwoniła do radia i dobrze było, aby radio poruszyło ten temat. I puentując, dla tych, którzy błądzą, mam świetną pozycję, która jest osiągana w internecie, Tomasza Ekempisa o naśladowaniu Chrystusa, jeśli ktokolwiek wątpi i ma jakiś po prostu błąd i nie może znaleźć swojej drogi, bo rzeczywiście przez to, co serwuje nam telewizja i radio reżimowe, to ja osobiście też sam mógł się zgubić. Dziękuję, pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże.
Jak chodzi o to ostatnie polecenie Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, bardzo też polecam. I to jest właśnie tak napisane, że do każdego może trafić na każdy dzień i w czasie... Właściwie mamy tutaj taki drogowskaz, co zrobić właśnie, jak masz wątpliwość. No, bardzo zachęcam i rzeczywiście bardzo ja to swego czasu w prezentach ofiarowałam znajomym. Natomiast tutaj pan mówi o tym, żeby jeśli są luki... No nie powiedział pan, o jakie luki konkretnie chodzi w konstytucji. Mi się wydaje, że ta konstytucja... Pisana była w 97 roku w systemie, no to tam pan prezydentem był pan Kwaśniewski i to jego środowisko. I ta konstytucja w wielu sprawach, ona jest po prostu zbyt szczegółowa. Właściwie nie wiadomo jakiego broni światopoglądu, właściwie o jakie zasady ona jest oparta, bo kiedy wielki spór dotyczył samej preambuły i robiono wszystko i wzdragano się i żeby tylko nie było słowa Bóg w preambule. Co więcej, doprowadzono do napisania preambuły, która po prostu jest schizofreniczna. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. Znaczy z jakich? To znaczy, skoro Bóg jest źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a uniwersalne wartości te. No nie można, z jakiego źródła? No z jakiego źródła można wywodzić, jak nie z Pana Boga, gdzie, skąd, skąd? No po prostu nigdy się nie objawili. Bo i piszemy z Boga, a wy gdzie? No, więc napisali z innych źródeł, bardzo tajemniczo. Po prostu nie ma. To jest zagubienie. Oczywiście ludzie, każdy łaską jest wiara, prawda, więc może jeszcze powinni poczekać. Niemniej jednak mamy konstytucję, która właściwie nam nie pokazuje na gruncie czego stoimy. Bo z jednej strony można tak, z drugiej można inaczej. Ta konstytucja nie jest dobra i mam nadzieję, że kiedyś powstanie taka, jaką będziemy chcieli. Oczywiście pod warunkiem, że naród polski się obudzi i tak jak Węgrzy napiszemy taką konstytucję, która będzie wstępem właściwym dla narodu o ponad tysiącletniej tradycji. Więc tutaj nie da się, natomiast zapełnianie luk nie da się w obecnym stanie prawnym, przepraszam, politycznym. Konstytucja wymaga określonej przewagi liczby głosów i tutaj takiej przewagi nie ma. Istnieje tak głęboki spór, że nie widzę możliwości, żeby można było w zasadniczych sprawach zmienić z Platformą czy z Ruchem Palikota konstytucję. To na dzień dzisiejszy po prostu nie wchodzi w rachubę. Tutaj pan mówi o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość własną telewizję. Myślę, że tak, tylko że jest to bardzo duży wydatek i nie jest to sprawa prosta, no ale są strony póki co internetowe, które jakieś materiały są zamieszczane i tego. Natomiast jest to rzeczywiście rzecz kosztowna i no po prostu nie ma środków odpowiednich na uruchomienie telewizji, ale jest to bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne, tu się zgadzam z panem. Natomiast tutaj jak chodzi o platformy, no to rzeczywiście no tutaj sytuacja jest trudna. Ja cały czas jestem zdumiona, jak ludzie, którzy kochają Polskę, mogą popierać partię, której szef mówi, że dla niego Polska to nienormalność.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Irma Maria z Warszawy. Witam ojca, witam panią profesor. Pani profesor, o tym wszystkim, co pani do nas mówi, to rodzina Maria, rodzina Radio Maria naprawdę wie, i bardzo głęboko to przeżywa. Natomiast społeczeństwo tak naprawdę jest niedoinformowane. Państwo jesteście partią opozycyjną, ale no, reprezentujecie również to tę część społeczeństwa, która się nie zgadza z tym wszystkim, co się dookoła nas dzieje. I my liczymy na to, że państwo będą jakoś trafiać bardziej do wiadomości społeczeństwa, bo przecież tak naprawdę to media, wszystkie media, nie tylko prywatne, ale również nasze media, tak zwane nasze, państwowe, nie informują nas o tym, co się naprawdę dzieje. O tym na przykład, że 6,5 miliarda złotych zostało od nas, będzie przekazane na dofinansowanie banków europejskich. 6,5 miliarda nie złotych, tylko euro. 25 milionów złotych kancelaria premiera udzieliła sobie premii. To są straszne rzeczy, ale o tym ludzie nie wiedzą, bo to się ukazuje na pasku i któż to tam się, że tak powiem, bardzo tym interesuje. Prosimy o bardziej takie no, mocniejsze, głębsze jakoś potraktowanie opozycji. To znaczy, żeby ta opozycja była silniejsza, żeby informowała, żeby częściej były konferencje prasowe. To wszystko, co pani nam dzisiaj powiedziała, proszę zrobić konferencję. Proszę to nam wszystkim powiedzieć. I jeszcze jedna sprawa. Został wybrany profesor Kieres bodajże 2 tygodnie temu na posiedzeniu Sejmu jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jestem po prostu zbulwersowana tym, bo przecież pamiętamy, co robił pan profesor Kieres, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. I teraz został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się teraz będzie działo? Jak to wszystko będzie można z tą konstytucją? Co oni tam będą robić? Jak oni będą nam interpretować? To naprawdę nie wiem. Jestem przerażona tym. I pytam się, czy rzeczywiście PiS głosował za przyjęciem pana Kieresa na wyżej wymienione stanowisko. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać. Tutaj pani słowo do opozycji, do parlamentarzystów, ale pamiętajmy, nam też jako rodzinie Radia Maria wiele rzeczy udaje się, tak? Mimo trudności potrafimy piękną pielgrzymkę zorganizować i upominamy się, tak? Te dwa, prawie za chwilę 2,5 miliona głosów, to też jest nasza ogromna praca. I to jest nieraz praca u podstaw. Rozpoczynamy od dzieci, młodzieży. Co my proponujemy, prawda? Babcia, dziadek, czy w sąsiedztwie, w rodzinie. To musimy czynić, to jest ta praca u podstaw, o tym pani profesor też nam wspominała, my się musimy dobijać do prawdy, jak pójść do posła, to tak też pójść do sąsiada, do tego, który no dzisiaj może jest trudny do przekonania, bo może ma jakieś swoje racje, ale tym bardziej następne argumenty, następne, rozmawiać tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś z nami rozmawiał, tak? I wtedy będzie to na pewno będziemy osiągali to dobro, który jest w zakresie naszych możliwości.
Tutaj pani no, poruszyła taki fundamentalny problem, można powiedzieć, o którym my nawet tutaj w Prawie i Sprawiedliwości rozmawialiśmy niedawno. Mianowicie ten brak kontaktu po prostu z wyborcami, z Polakami, nie tylko z naszymi wyborcami, ale w ogóle z Polakami. Dlatego, że no niestety te media, jak widzimy, spór polityczny się zaognia i można powiedzieć, że ta Polska jest pęknięta. Nie jesteśmy, właściwie jesteśmy jesteśmy pozbawieni możliwości informowania. Nie ma programu, które by przedstawiały uczciwie, w sposób poszerzony, tak jak na przykład ja teraz to mogę robić tutaj w Radiu Maryja, w telewizjach publicznych i tak zwanych pozostałych zaprzyjaźnionych. Takiej możliwości nie mamy. Więc a kto ludność, czy ludzie, czy tam gdzieś w małych miejscowościach z reguły mają, właściwie słuchają tylko, fale mają nastawione na słuchanie właśnie mediów publicznych. Pierwszy program, jakiś, nie wiem jaki tam jeszcze. Natomiast nie ma tego zasięgu. I właściwie prasa, która się ukazuje, taka wielkonakładowa, również jest niezwykle nieżyczliwa. No to już powtarzam takie rzeczy, o których wszyscy wiemy. I to jest problem. Kontakt ze społeczeństwem jest właśnie taką piętą Achillesową. Prawo i Sprawiedliwość podejmuje bardzo wiele inicjatyw różnego rodzaju, przedstawia, prowadzi różnego rodzaju konferencje, inicjatywy różnego rodzaju, zgłasza projekty w Sejmie. To się nie wydostaje, ani oczywiście nie jest kierowane na posiedzenia Sejmu, dlatego że w interesie rządu nie jest pokazywanie aktywności Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zwiększać atrakcyjności, nie pokazywać, że jest to partia, która jest w stanie nie tylko wygrać wybory, ale i rządzić i ma program, bo programu takiego nie ma. Nie ma obecny układ władzy, którego sensem istnienia jest po prostu niszczenie, anihilowanie opozycji. To jest ich zadanie. I właściwie tu nie trzeba mieć programu. I oszczędzają pieniądze na wykonanie celów unijnych, zadań unijnych, i niszczenie opozycji. To jest ich główne zadanie. Natomiast to jest ten problem braku kontaktu ze społeczeństwem polskim jest tutaj głównym takim problemem, nad którym wiem, że władze Prawa i Sprawiedliwości pracują. I bardzo możliwe, że po wakacjach będziemy się starali właśnie trafić do naszych wyborców i do Polaków, do mieszkańców miast i wsi różnych, poprzez wizyty właśnie i poprzez kontakt przez różnego rodzaju struktury lokalne, z pominięciem tych właśnie głównych, do których no nie mamy dostępu i właściwie oni decydują, co przekażą, kogo pokażą właśnie w dobrym świetle, kogo ośmieszą i tutaj naprawdę tu trzeba być wyrozumiał, bo jak ktoś tego nie rozumie i będzie miał ciągle pretensje, to jest w błędnej ulicy, jest po prostu na fałszywym tropie. Jeśli nie mamy możliwości, to w jaki sposób? No nie możemy przyjeżdżać i do każdego pukać rano i zostawiać mu ulotkę na temat stanowiska PiS-u. Jeśli tego nikt nie przekazuje, no to możemy, jest to niezwykle nieuczciwe, dlatego że zostały te media, podstawowe źródło, czy jakby taki obieg, system nerwowy dotyczący informacji, podstawowy dla podejmowania decyzji właściwych, jest zablokowany, no to co, my po prostu nie mamy takich możliwości. Więc ja myślę, że tutaj tę taktykę Prawo i Sprawiedliwość zmieni i będziemy się starali i takie oczywiście otrzymaliśmy tutaj nawet swego rodzaju sugestie i polecenie, żeby szukać kontaktu ze społeczeństwem w inny sposób, wobec blokady, którą się wobec nas stosuje, szukać innych dróg porozumienia i myślę, że to efekty jakieś powinno po wakacjach przynieść. I to zgadzam się z panią i trzeba robić te konferencje, jeśli oczywiście można, tylko jeśli my siedzimy w Sejmie 4 dni w tygodniu, to też nie ma takiej możliwości, żeby z różnymi sprawami jeździć. Ale z tego, co wiem, to koledzy, gdzie można, może informacja o tych konferencjach albo o spotkaniach nie jest może najlepsza, ale z tego, co wiem, to od czasu do czasu. Ja sama osobiście będę do swojego regionu, teraz zwolniłam się z uniwersytetu jednego i drugiego, żeby móc właśnie, więcej czasu poświęcić właśnie swoim wyborcom i informować, tak jak pani mówi. Natomiast jak chodzi o pana profesora Kieresa, który został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to też oczywiście takie mamy stanowisko klubu i głosujemy tak, jak decyzja zapada, ale też chcę powiedzieć, że to nie jest nasza nagroda za to, jak pan profesor Kieres działał w Instytucie Pamięci Narodowej, tylko też no tutaj trzeba realistycznie i uczciwie prawdę powiedzieć, chociaż to jest taka jest ta polityka, no niestety, że podejmuje się tutaj pewne kompromisy. przepisy, w jakiś, jeśli, bo to też jest tak, że jeśli przy jakiejś ustawie, to oczywiście niewiele zmieni w tym Trybunale Konstytucyjnym, nie podejmuje się zresztą decyzji jednorazowo, ale może przechylać szale, natomiast bardzo możliwe, że chodziło tutaj o jakiś, no pewien kompromis, że być może uzyskamy przy popieraniu, przy poparciu tej kandydatury, która w zasadzie nie ma większego znaczenia w tym Trybunale Konstytucyjnym, chociaż tak jak mówię, każdy głos się może liczyć, nigdy nie wiem w jakiej sytuacji, że być może jakoś korzystniej, jakieś korzystniejsze uzyskamy głosowanie w jakiejś sprawie mniejszej czy większej, może większej, na której będzie Prawu i Sprawiedliwości zależało. Także to nie jest takie łatwe, bo tutaj rzeczywiście ja też się przyglądam, nie miałam do tej pory praktyki, ale tu no niestety w Sejmie, może czy stety może właśnie, bo to też trzeba pewne kompromisy zawierać i być może wiele osób tam nie powinno być na różnych urzędach i wielu decyzji nie być może, gdybyśmy tak stali zupełnie na gruncie takiej działania tak, tak, nie, nie, albo prawda, albo nieprawda, albo dobre, albo złe, być może byśmy w ogóle nie podjęli, ale tutaj trzeba jakieś niekiedy jakieś kompromisy. Z tego powodu się mówi, że ta polityka jest brudna, prawda, bo moralnie być może są sytuacje, które nie wolno ich poprzeć, albo osoby, których nie wolno poprzeć, no ale jednakowoż jakieś kompromisy, na jakieś kompromisy trzeba pójść, dlatego że czasami trzeba uzyskać większość, czy jakąś postawę dla swoich decyzji. Także,
czy nawet tak jest tak chyba jest. Pani poseł, że pani profesor, nieraz do, można powiedzieć, mamy głosowanie nad dwoma projektami, z których żaden nie jest dobrym rozwiązaniem, tak? Dla mnie jako katolika. No, ale tylko te dwa mamy
tylko
dzisiaj
te dwa,
do głosowania.
Albo jest jakieś jedno rozwiązanie. Jeśli odrzucimy te ustawy, to w ogóle coś dobrego przepadnie. I to jest, jak się zna całość regulacji prawnych, dopiero można wtedy oceniać. Ale tak to jest, no decyzje to tak jak i w domu, no mamy wady, zalety, trzeba dokonać jakiegoś bilansu, no i trzeba wtedy głosować i no, może się nie wszystkim podobać, prawda?
Następnym razem może będzie lepiej.
Może tak. Będzie lepiej.
Bardzo dziękuję pani profesor Krystyna Pawłowicz. Pani poseł zostaje jeszcze z nami. Za ten czas już poświęcony bardzo pani profesor dziękujemy. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy to temat rozmów niedokończonych, które będziemy kontynuowali po północy. Teraz bardzo państwu dziękuję.